Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 353. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Cześć, cześć. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór, czy też, nie wiem, dzień dobry rano, co tam, w zależności od tego, kiedy słuchacie.
Tak, dokładnie i oczywiście jeszcze dodamy, że odcinek wakacyjny, no bo na pewno wysłuchacie nas w wakacje, więc...
Tak, wakacje już się oficjalnie zaczęły.
Tak, smażycie się na jakiejś plaży przyjemnej. Jakie w ogóle plaże są w modzie w tym roku?
Nie wiem. Ja tylko wiem, że ostatnio coraz głośniej się mówi, ja o tym słyszałem w radiu jakoś w kwietniu, w marcu, a teraz coraz częściej o tym słyszę na temat tego, że zatopione chemikalia z czasów II wojny światowej zaczynają powoli wypływać.
Razem ze złotym pociągiem.
Tak, i że zaczyna się robić nieprzyjemnie, jakieś poparzenia, coś tam. No ale to zobaczymy pewnie w przeciągu najbliższych lat.
Co z tego, ale że to straszą, że naszą piękną polską plażę.
Generalnie wszystkimi plażami Bałtyku, bo jak się druga wojna światowa skończyła, no to wiadomo, że było trzeba coś zrobić z tymi wszystkimi chemikaliami, które tu się wszędzie walały, więc zrobili najrozsądniejszą rzecz, jaką można było zrobić. Wszyscy, najpierw Niemcy, potem alianci. Czyli wpieprzali wszystko do Bałtyku z założeniem, no come on, przecież to wytrzyma 50 albo 60 lat na luzie, to na pewno przyszłe pokolenie sobie z tym poradzą.
A to jest ciekawe, bo to jest taka chyba kontrofensywa do tego, że czytałem niedawno, że polskie plaże znowu święcą triumfy, no bo ludzie się boją wyjeżdżać na Bliski Wschód, do Egiptu,
to, o czym ja mówię,
Turcja.
To jest coś, o czym się właściwie za bardzo nie mówi, bo tak naprawdę tego na razie to są pojedyncze przypadki w przeciągu 10 lat, że tam ktoś się czymś poparzył. Więc na razie nie ma tego problemu. Natomiast jeżeli faktycznie ten problem się pojawi tak na dobre, no to może być gorzej. Troszkę.
No. Nie będziemy mówić o Euro, bo nie wiemy, kto jest w finale. Też nie będziemy przeżywać.
Ale
jesteśmy po wielkiej...
ładny mecz był półfinałowy.
Tak, tak. I faworyci są.
Tak,
w sumie.
Faworyci. Właściwie żadnych zaskoczeń.
Tak. Można... Chociaż powiem ci, że po tym, jak Polska padła, to sercem byłem z Islandią, ale to... No nieważne. W każdym razie zobaczymy. Prawdopodobnie ten odcinek się pojawi przed finałem. Wszystko na to wskazuje, więc nie będzie tak źle. Ale jeśli chodzi o bezpieczne plaże, zapytam cię, Piotrze, czy grałeś w Krew i Wino?
Grałeś, skończyłeś, spędziłeś z nią jakieś, kurde, 20 godzin pewnie, a jak nie lepiej.
Tu są kraina wina i miłości.
Tak ją zapamiętałem.
Właśnie zastanawiam się, jak długi jest ten dodatek, bo ja w przeciwieństwie do poprzedniego dodatku tego Serce z Kamienia postanowiłem, że zrobię wszystkie te zadania poboczne, które są, tak, zanim dojdzie do tego kluczowego momentu, w którym pojawia się komunikat, że pamiętaj, że jak przekroczysz tę linię, to nie będziesz mógł zrobić kolejnych zadań.
Ja zrobiłem dokładnie tak samo, szczerze mówiąc, że wyczyściłem sobie wszystkie, w ogóle coś, czego nie chciałem się robić w podstawce, tutaj zrobiłem, to znaczy wyczyściłem całą mapę ze znaków zapytania w ogóle. Wszystko przychodzi.
U ciebie ta negatywna postać Batmana Riddler nie ma miejsca po prostu.
Tak, tak. Podstawcem się nie chciało, natomiast tutaj tak dobrze mi się grało w tego Wiedźmina i tak dobrze, no same superlatywy pewnie do tego przyjdziemy.
Znaczy jest w ogóle, jest niby taka mała mapa, bo to jest osobne miejsce, to jest w przeciwieństwie, znaczy Serce z Kamienia też miało osobną mapę, ale ona była dosztukowana do już wcześniejszej.
To było tak jakby powiększono odrobinę fragmencik mapy, która już była.
Tak, to nie czułeś, że byłeś w ogóle w innym miejscu, nawet wręcz się wydawało, że jakoś tak zmyślnie wykorzystali te tereny, które już były w dodatku, a to nie, no oni tam wykonali bardzo dużo pracy, ale tutaj, to jest zupełnie nowy rejon, wykonany no prześlicznie. Na jakiej platformie grasz?
Na PS4.
Czyli tam jakoś tam ładnie wygląda to miara. Ja tam grałem na PC-cie i przyznam, że jak grafika w Uncharted 4 robi wrażenie, to jednak całościowo grafika w Wiedźminie 3 ma po prostu nie ma porównania jednak.
Cukiereczek.
Znaczy, i to tu są tak pięknie wygląda, prawda? To jest taka kolorowa kraina,
to
bardzo
jest
żywe
takie
kolory.
Takie Włochy w takim najpiękniejszym...
Tak, taka Toskania.
Toskania, dokładnie. To jest 100% Toskania, nawet ta księżna cała ma taki akcent lekko włoski, jakby... Bo ja po angielsku gram.
Widzisz, to dużo tracisz, wiesz? Dużo tracisz, dlatego że... Znaczy, to zapytam cię tak. Najwyżej ktoś będzie powiedział, że to jest spoiler i polecam...
Nie chcesz mnie zapytać o dwa, nazwijmy to, easter eggi, które się pojawiają.
Tak, to ja zapytam cię o dwa nazwiska. Tak. Nie, to ja cię zapytam nazwiska. Kto robi za Wojciecha Mana i kto robi za Krystynę Czubównę?
Znaczy Płotka i jest pani, która opowiada... Ja
komentuje obrazy, tak.
A wiesz co, ja wiedziałem o tym, że Man się pojawia, bo przy intensywnym pojawianiu się w internetach ciężko takie rzeczy pominąć. Więc
znaczy ja to pamiętam, ja nawet widziałem, tylko nie pamiętałem skąd to się wzięło i mnie to zupełnie wyparowało w głowie.
Że oni na Prima Aprilis radzi zrobili taki, wiesz, heheszkowy, nazwijmy to, filmik, właśnie, gdzie Man udaje, że gra Płotka. A później szokiem dla wielu osób było to, że faktycznie jest misja, gdzie Płotka się odzywa i faktycznie tam...
Nie będziemy zdradzać, ale jest super to zrobione, bo ja uwielbiam takie smaczki, że wykorzystuje się po prostu coś, co jest jak w naszej popkulturze, wiesz, fajne, bo my jak Wojciecha Manna znamy, Wojciech Mann ma bardzo charakterystyczny głos, wiesz, już niżej to już chyba jest tylko, nie wiem... Nie wiem, może jak nisko można zejść z głosem, jak Wojciech Mann, ale to jest super. Idealnie pasuje ten głos do klaczy, prawda?
To nawet jest komentarz na ten temat.
Tak, że to jesteś specjalista emisji głosu. Że...
Tak, dokładnie tak.
No więc ja jestem bardzo ciekawy, jak to rozwiązali w tym, no bo rozumiem, że na przykład Krystyna Czubówna jest ikoną filmów dokumentalnych polskich, przyrodniczych.
W angielskiej wersji masz po prostu jakiś głos kobiety, która mówi takim aktorskim tonem filmów przyrodniczych. Nie, może to jest też jakaś znana postać, ale nie spoznałem.
Wiesz co, ja sobie myślę, że gdyby świętej pamięci David Attenborough jeszcze żył, to pewnie... tylko jego głos byłby w stanie tutaj zrobić tę samą robotę w tej wersji angielskiej, co ona. Zresztą, jakie to jest niesamowite, znaczy, to da się zrobić, bo na pewno w każdym kraju jest jakiś charakterystyczny głos. Tylko pomyśląc, że jest tyle wersji językowych Wiedźmina, że takie rzeczy, żeby to było nie tylko na przykład takim fanserwisem dla nas, rodaków, Polaków, no nie, rodaków, twórców Wiedźmina, tylko właśnie, bo dla wszystkich.
Powiedzcie, że jeśli chodzi o wersję angielską kwestii Płotki, to nawet nie wiem, bo akurat tego questa robiłem już, jak było tak zwane czyszczenie mapy, i wiedziałem, że to jest quest, w którym jest Man, to po prostu sobie przyłączyłem na niego na polski. Tak.
Czyli bezpiecznie.
Nie mam pojęcia, kto tam w angielskim podkłada głos. Co drogą, to jest ciekawe, bo to jest głos, którego można bardzo specjalnie, niespecjalnie, ale spokojnie można go pominąć, nie wiedząc w ogóle o tym, że on się pojawia. No dużo jest takich rzeczy, tak... że jeżeli nie zwiedzasz każdego konta, jeżeli nie jedziesz samemu, to po prostu nie trafiasz na niektóre misje w ogóle.
Znaczy, wiadomo, że to już było w poprzednich i w poprzedniej części Wiedźmina, w sensie w podstawce i w tym, ale to jest taki model, który na pewno rozpoznają gracze z Grand Theft Auto serii, czyli są takie przypadkowe misje, które na mapie pojawiają się w postaci wykrzyknik. Kiedy przechodzisz koło kogoś, nagle ktoś mówi, ej, białowłosy, ty jesteś Geralt z Rivii, to nie, ten Wiedźmin, podejdź, że no proszę. I wtedy, wiesz, widzisz na mapie ten wykrzyknik, możesz podejść i wtedy zaczyna się nagle nowa większa misja. No ja nie wiem, czy miałeś misję z malarzem.
Tak, miałem misję.
No, więc to jest też, to jest przypadkowa misja, która okazuje się, że to nie jest misja na 5 minut, nie? Że to nie jest tak, że taki typowy FedEx, tylko po prostu no, kilka chwil się zajmuje, a ona jest tak z przypadkiem znajdujesz. No, nie?
To też zasługuje absolutnie na wspomnienie, bo powiedziałeś o tych FedExach, że ich jest dość mało. Znaczy jest tam jeden czy dwa questy, które są typowo FedExowe, bo polegają po prostu na tym, że łazisz i zabijasz potwory, ale większość jednak tych zadań ma jakiegoś twista takiego czy innego. To, co mi się strasznie spodobało, to że tak jak to w każdym mieście czy lokacji jest turniej pięściarski. Tylko, że tutaj, przez to, że na Skellige turniej pierściarski kończył się walką z bardzo nietypowym przeciwnikiem, więc ciężko, nie będę mówił, bo może ktoś jeszcze nie grał, albo to...
Tak, ale każdy, kto widział ten film z tym, z Leonardo DiCaprio, wie, o co chodzi.
Tak, natomiast jeśli chodzi o... ciężko po tym, jak wyglądało tam zakończenie questu, wymyślić coś nowego, więc tutaj każdy z tych pojedynków jest na jakichś innych zasadach. Tak. Czy to na tam niczym,
czy po pijaku,
czy niczym w Monkey Island. Więc to też jest niesamowite. Nie, no, prawda jest taka, że Redzi przeszli samych siebie.
Znaczy, ja generalnie, ja to zawsze powtarzałem i ktoś mówi, że się znudziłem, że mnie tam Wiedźmin 3 odrzucił i tak dalej, ale to jest po prostu tylko dlatego, że ludzie nie poświęcili uwagi tej grze, że nie zagłębili się w ten świat, bo ja na przykład nie mam tyle czasu, żeby czytać wszystkie te teksty, ale ile tam jest w ogóle takiego miodu ukrytego w samych tych listach, które znajdujesz, w samych tych księgach, jakichś mapach ukrytych, no, te pomysły na questy. No, jest ten quest związany właśnie z tymi filmami dokumentalnymi. Oczywiście mówię filmami w cudzysłowie, bo tam nie ma filmów, ale jest takie urządzenie nowoczesne, które pozwala utrwalać obraz na jakimś tam, może nie na kliszy, tylko, ale generalnie chodzi o coś w stylu aparatu fotograficznego. I to jest takie zupełnie coś innego, nie? Że w, jakby w każdej tej misji, no nie, jest jakiś smaczek i w każdym tym tekście, który znajdujesz, jest jakaś myśl ukryta, że to wszystko ma taki sens. Ja na przykład bardzo mi się podobało to, że oni wprowadzili te zmiany do mechaniki. Oczywiście ja po tym, jak usprawnili ten interfejs, uporządkowali go, no nie? To oczywiście mi tak zajęło, ja wiem, z parę godzin, zanim ja znowu czułem się bezpiecznie, komfortowo w tym, że mam teraz wszystko tak bardzo posegregowane, że tak, że już nie jest to wszystko wrzucone do jednej kupy, tylko po prostu te wszystkie przedmioty są podzielone na to, czy to jest rzemiosło, czy to jest coś jadalnego, czy to jest trofeum, czy to jest broń, czy to jest zbroja i tak dalej, i tak dalej. I dorzucono też tą... tą nową, znaczy to nie jest mechanika, bo to jest część rozwijająca postać, czyli te mutacje.
Tak.
Oczywiście mutacje były w pierwszym
Wiedźminie. A ja właśnie, jak to jest, czy mutacje to jest rzecz, która doszła w ramach dodatku, czy to jest po prostu razem, bo ja widzisz, ja nie wiem, ja nie grałem po ostatnich update'ach Wiedźmina, więc nie wiem.
Nie, to jest coś, co tutaj się pojawia, dlatego że przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że...
Aha, bo w sumie
że
znajdujesz nie... lokację do tego, żeby, no tak.
Tak, no pojawia się ten, ta słynna postać nawiązująca do doktora Moro. Czy jakoś tam tego słynnego biologa, który się bawi mutacjami. I tutaj masz po prostu, ja nie będę opisał też questu i tak dalej, bo to, no, ale no musimy coś powiedzieć. W każdym razie po tej misji dostajesz możliwość rozbudowania swojej postaci właśnie o te mutacje. I te mutacje polegają na tym, że te mutageny, które wcześniej wtykałeś w to drzewko takie i poszerzałeś możliwości swojej postaci, nie wiem, przez łączenie ich, to teraz jakby upgrade'ujesz jakieś zdolności. I jakieś wprowadzasz, nie wiem, zabójczą kontrę. Ja akurat na tym poziomie, na którym mam postać, 48 poziom, mam tylko jeden ten mutagen
odblokowany. Ja skończyłem na 55.
Uuu, panie. Znaczy ja w ogóle zrobiłem tak, że ja miałem bardzo rozbudowaną postać i większość misji, które robiłem, nie przynosiła mi punktów doświadczenia, bo były już poniżej mojego poziomu takiego, żebym mógł coś zrobić, więc przynajmniej połowę z tych misji zrobiłem pro publico bono.
No ja też, ale ja też, bo to w ogóle nie było problemu. Natomiast powiem ci, że, bo ty nie skończyłeś jeszcze, jeśli dobrze...
Nie, ja jestem przed szturmem.
Przed szturmem w ogóle. No to było kilka momentów w tej głównej osi fabularnej, że tak jak wydawało, to jest tak, jak skończyłem Serce z Kamienia, to i to wiele razy powtarzałem, że wątek, który jest w Sercach z Kamieniach, przebija wątki z podstawki. Że moim zdaniem wątek z Serc z Kamieniem był lepszy niż najlepsze wątki z podstawki.
No ja się nie zgodzę, ale...
Nie wiem, czy to wynikało z tego rozciągnięcia trochę czasowego, no bo jednak w podstawce, wiesz, grałeś ty tam tak. 100, 150, 200 godzin.
Ja się bardzo, wiesz, mnie bardzo dotknęła ta historia, wiesz, osobista Ciri i w ogóle tego wszystkiego, wiesz, i Yennefer, i Triss, i ja uwielbiam te postacie i to jest... ja przepraszam, że ci tak wszedłem słowo, zanim dokończysz, no nie, ale chodzi mi o to, że mi się podobało i to też widać trochę w tych dodatkach, ale w tej podstawce najbardziej, że to są jakby... kontynuację niby tych przygód Wiedźmina, ale jakby podjęcie tych wątków, które tak naprawdę, jak sobie pomyślisz, no nie, że Sapkowski napisał tyle tomów sagi o Wiedźminie, ale tak naprawdę nie opowiedział tak bogatej historii, tak przejmującej, tak wielowątkowej, jak udało się dopiero, wiesz, sztabowi scenarzystów w grze. I część mi się wydaje, że nawet to są te same wątki, wiesz, jakby dokończone, doszkowane, bo tak to wygląda. I dokończenie, takie prawdziwy koniec tej historii. Wiesz, to prawdziwe zakończenie, wiesz, jak się nazywa ten sad na początku gry? Ale wiesz, o którym miejscu. Biały sad. Tak, że on jest, wiesz, zaśnieżony, że...
No,
że
to powiem tak, jak skończysz ten dodatek, sprawa. To dopiero wtedy gra się kończy. Bo jest tak, że kiedy przechodzisz grę, to wtedy jest jeszcze taka powiedziałbym, kropka nad i kończąca.
A, no to widzisz.
To nie jest, ja zastanawiam się, czy to samo to się pojawia w momencie, w którym grasz w niego, nie kończąc jeszcze fabuły tej podstawowej. No, bo nawet tutaj widzisz, spotykasz postacie jakieś, które ci pytają, a co tam Geralt u ciebie? A no, w sumie wiesz, no tam to się działo, był dziki go, no i tam zrobiliśmy to i tamto i już jest okej. Nie, czyli Geralt w rozmowie odnosi się do tego, że to ta historia, która była w podstawowej części gry już się wydarzyła. Natomiast co chciałem powiedzieć, że Dla mnie te Serca z Kamienia 10-godzinne były, ten wątek był bardziej emocjonalnie grający na mnie niż to, co było w podstawce. Był ciekawszy, to wiesz, te motywy z przeniesieniem się w obraz, cała ta historia, że tam każda postać była niesamowicie wielowątkowa, że nie miałeś biało-czarnych ludzi, tylko każdy był jakiś, a to, co jest w Sercach z Kamienia, to, co jest w Krwi i Wino, w kilku momentach autentycznie mnie po prostu wgniotło w fotel. To już miałeś akurat. Ja będę mówił tak, żeby ktoś, kto nie grał, kompletnie nie miał tam pojęcia. Czyli rozmowa przy stole, po kolacji, gdzie był sobie bal i po tym balu, po tej imprezie jest to rozmowa przy stole, gdzie 4 osoby biorą w niej udział, czy tam 5. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię?
No właśnie próbuję sobie przypomnieć.
Bal artystów był.
Bal artystów.
Bal artystów. Jeden konkretny.
No ja pamiętam ten bal artystów, ale próbuję sobie przypomnieć, że...
Nie, no czy wiesz, ta rozmowa to tam trwa kilka minut, natomiast po prostu na mnie straszne wrażenie zrobiła taki, powiedziałbym, ta gęstość atmosfery tej rozmowy, o.
Nie no, w ogóle scenarzyści wykonali kapitalną robotę. I o ile ten silnik nie pozwala na przykład na taką niesamowitą animację postaci, żeby scenki przerywnikowe wyglądały tak jak scenki przerywnikowe w Uncharted 4. Że masz taką niesamowitą, że ten motion capture jest kompletny. No, nawet usta, no nie, one nie są dopasowane do mowy, no nie przez ogrom, tylko to jest, tak, w języku polskim masz taki mały dysonans, bo te usta inaczej się trochę ruszają, bo to jest wszystko na zasadzie, wiesz, takich jakichś algorytmów. Ale i tak, no, te dialogi robią wrażenie, mimo że czasami też jest tak, że czujesz, i tego mi też trochę brakuje, że w Uncharted dialogi odgrywane są od początku do końca przy pełnym udziale aktorów. Że czasami się zdarza, że wiesz, że może jakieś takie dodatkowe kwestie, które rzucają sobie postacie tak w cudzysłowie randomowo, one mogą być dogrywane osobno, bo to nie obrażam sobie, żeby wszystko było robione na zasadzie, że jesteśmy i kręcimy scenę jak studio. Ale przynajmniej te sceny przerywnikowe, takie kluczowe momenty, one wszystkie są odgrywane i masz tą interakcję, pełną interakcję między aktorami. Tutaj, gdyby jeszcze to się udało dopracować, żeby na przykład czasami Rozenek troszeczkę lepiej reagował, no nie, w rozmowie z innymi postaciami, to był absolutnie, wiesz
co,
14 na 10.
Wynikało, to moim zdaniem było nie do przeskoczenia ze względu na system dialogów, bo to, o czym mówisz, wynika tak naprawdę z tego, w jaki sposób dialogi są w grze budowane, które są bardzo wielowątkowe. Jest tak, że wiesz, że czasami jedna rozmowa składa się z 15 możliwych ścieżek tej rozmowy. I jak się temu przyjrzysz, to widać, że po prostu te dialogi są cięte nożem. Znaczy jest tak, że jest kwestia i to jest jak z kulocków można w różny sposób ułożyć. I dlatego to nie mogłoby być nagrywane jako pełno motion capture, dlatego że wtedy to bardzo mocno to było widać na tej piosence z podstawki. Tej takiej, która tam wiesz...
No.
Milion przeróbek potem jest w internecie i ludzi, którzy to śpiewają, gdzie po prostu widać, że ona była, każda zwrotka była nagrywana tak jakby oddzielnie, ona nie, znaczy zwrotka, linijka tak naprawdę tekstu. Ona nie śpiewała ciągiem, tak jak się śpiewa pieśni, tylko ona tak naprawdę artykułowała...
Zmasterowane to było przez jakichś inżynierów dźwięku, tak. Jak to teraz w studiu robią, że nagrywają elementy i później je kleją ze sobą, tak żeby wszystko było perfekcyjnie. Wiem, o co ci chodzi.
Natomiast wracając do fabuły, jeszcze o czym chcę powiedzieć, że nie wchodząc w szczegóły, że no, mówię, kilka rzeczy tam się dzieje takich, że ja siedziałem na brzegu fotela, a sama w sobie końcówka i ostatni boss, bo ewidentnie można powiedzieć, że jest ostatni boss, to prawda, jak skończyłem grę i zacząłem sobie czytać i patrzeć po możliwościach, to okazało się, że tych rozgałęzień jest więcej niż mi się wydawało. Mi się wydawało, że jest tylko 2. Co więcej, przypadkiem niechcący udało mi się zrobić takie coś, co można by nazwać najbardziej pozytywnym wariantem zakończenia tej historii. Ale walka z ostatnim bossem, bo nie wiem, jak ty grałeś, na jakim poziomie trudności, ale ja przez podstawkę w pewnym sensie przeleciałem. To znaczy nie było tak, że trafiałem na jakieś walki, które by mnie zatrzymały. Nawet te ostatnie walki z Dzikim Gonem, to one były raczej takie, że no podchodziłem, roller, zjadasz 20 pierogów w trakcie walki.
No to jest nieodłączny, tak, z kurczakiem się biega. Tak. Jak to Angry Joe powiedział, musisz mieć w jednej dłoni miecz, a w drugiej dłoni, wiesz, łódko,
dokładnie, i tylko wymieniasz się znakami i jazda. Natomiast przez to, że właściwie cały ten dodatek dzieje się już na bardzo wysokopoziomowych historiach i nawet podrzędni przeciwnicy to są goście, którzy mają tam na przykład 45 czy 50 poziom, to nawet jak cię taki zwykły jakiś mieczyk, znaczy ten żołnierzyk sięgnie 4 czy 5 razy pod rząd mieczem, to nagle te 3/4 energii zejdzie. czy tam nawet więcej. I wtedy te kurczaki to trzeba bardzo szybko jeść, żeby się uratować.
Znaczy, ja gram na tym krew pod łzy i przyznam, że...
To jest ten najwyższy poziom trudności?
Nie, nie, tam jest chyba...
Cztery są.
Nie wiem, czy... No to jest droga ku przestrodze chyba jest taki wyższy poziom, ale nie jestem
czyli grasz pewny, na trzecim.
Czyli jeszcze czegoś nie dorzucili. Ja wiem, że miałem dużo problemów z sercami z kamienia, jeśli chodzi o poziom trudności.
Bossowie tam już bossowie byli wymagający, nie?
Tak, i tam było w ogóle więcej bossów, których ja określam jako takich bossów, nie? Tak, tutaj masz troszeczkę inaczej to rozplanowane. Zresztą no, jest powrót do tego, że jesteś, że czasami masz jakieś zadanie i masz jakiegoś trudniejszego przeciwnika, czy to może być jakaś bestia.
Natomiast tak, ewidentnie jest tutaj ten taki ostateczny boss i powiem ci, że jeżeli grasz na wyższym poziomie trudności, bo ja gram na drugim w kolejności, czyli tam to przygoda.
Miesz i opowieść.
Tak, jakoś tak. No to on mnie potrafił
zaskoczyć.
Dwoma sięgnięciami zabijać.
No widzisz, no to ciekawe.
A z drugiej strony ja sam mu nie za bardzo jakieś duże obrażenia robiłem. Rozwaliłem go chyba za drugim czy za trzecim podejściem dopiero, więc to też nie tak, że tam po 15 razy się powtarza walkę. Ale z drugiej strony safe jest dosyć odległy, bo się jednak trochę tam trzeba poklikać i pooglądać scenek jeszcze raz, więc ciekawe jestem, a na najwyższym poziomie trudności to już w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić tę walkę, bo naprawdę przeciwnik jest...
Znaczy ja w ogóle w tej grze, wiem, że może jest łatwiej, ale ja wiem, o czym pan mówi, jeśli chodzi o tych przeciwników, bo tam jest w tej, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby w poprzednich częściach, bo wydaje mi się, że to jest przeciwnik utworzony specjalnie na potrzeby tego dodatku, czyli Hansa. I tych przeciwników Hansa jest dosyć dużo, że tam to jest tak zrobione, że...
Nawet się 15 otoczy i się okazuje, że ich Herkules dupa, kiedy ludu kupa.
No właśnie, i oni mają przeważnie tam jakieś swoje obozowiska, które musisz odbijać, bo to przeważnie jakieś zajęte miasteczka, jakieś osady, jakieś warownie i tam na końcu jest jakiś wataszka, którego trzeba tam ubić, więc to są tacy przeciwnicy, którzy jeśli zagapisz się, to 2-3 strzały i nie ma energii, nie? I ja na przykład mam pancerz, dorobiłem sobie i jestem tak...
Arcymistrzowski na pewno.
Arcymistrzowski niedźwiedzia, więc chodzę w takim płaszczu. Zafarbowałem sobie na taki granatowy, niebieski właściwie to jest, ale on wygląda na taki bardziej granatowy, żeby trochę się wyróżniał. I tam wchodzę w nich, no nie? Ale no, cały czas muszę mieć quen, cały czas korzystam ze znaków. No, oczywiście już przestałem się bawić tak jak wcześniej z różnymi olejami, z różnymi jakimiś... Znaczy czasami używam osełki, nie? Czyli takiego wzmacniania broni, które się pojawia. Czasami użyję jakieś petardy, ale przeważnie już skoncentrowałem się taki, wiesz, walka wręcz, jakby już mniej kombinuję ze znakami, bo zauważyłem, że,
no ja sobie...
że po tej przerwie, no nie, dużo po prostu mojej wiedzy wyparowało. Jak
powiedz, że ja sobie kilka skilli odblokowałem związanych ze znakami i właśnie dla odmiany zacząłem się bawić, bo odblokowałem jakiś skill, który polega na tym, że w momencie, w którym masz potrójną adrenalinę, to możesz użyć tak jakby na maksa dokoksowanej wersji znaku. Czyli na przykład odpalasz Quen, i wtedy zjadę tobie tą adrenalinę. Odpalasz Quen, który nie dość, że jest bardzo mocną obroną, to jeszcze dodatkowo zadaje obrażenia przeciwnikom, jeszcze ich odrzuca i coś tam jeszcze, nie? Czy na przykład jak odpalasz wtedy Igni, to idzie taki potężny ogień, który na 100% kogoś podpali i jeszcze dużo damage mu zada, nie? Więc ja się trochę ze znakami bawiłem, no i tam w tych niektórych walkach było to dosyć przydatne.
Zresztą w ogóle walka, ja nie, wiesz co, jak ja pamiętam, jak czytałem jakieś pierwsze recenzje jeszcze rok temu, kiedy Wiedźmin wyszedł i jakie ludzie bzdury pisali w ogóle o walce w Wiedźminie, czy tam mówili, że to jest jakaś nieprzemyślana walka, że jest trudna, że jest chaotyczna, że coś tam, wiesz, bo ludzie patrzą na Wiedźmina i myśleli, że to jest taka gra, która ładnie wygląda, ale z jakimś straszeniem, gdzie wystarczy ten jeden przycisk wciskać. A to jest tak rozbudowana walka. Nawet to, że na przykład ja też przyznam się, że myślałem, że tak jest, że jak na przykład spadasz z jakiejś, czy skaczesz z jakiejś wysokiej skarpy, to robisz taką parkurową przewrotkę. W odpowiednim momencie przycisk skoku naciskasz i wtedy nie dostajesz obrażeń za upadek. A ludzie nie wiedzieli tego i myśleli, że po prostu Wiedźmin jest taka noga, że wiesz, spada z 3 metrów i łamie nogę.
Ja też o tym sam długo nie wiedziałem, dopiero się
dlatego, że ta gra ma mnóstwo ukrytych elementów, które po prostu albo ci gdzieś znikną, bo nie poświęcają czasu, albo po prostu no też nie ma takiej okazji, bo one nie są tak potrzebne w grze. Ja pamiętam, że wiele rzeczy odkryłem dopiero jakby na późnym etapie gry, które ułatwiłyby mi rozgrywkę wcześniej, ale to nie znaczy, że deweloperzy coś źle przemyśleli, że powinni ułatwić to. Ja pamiętam, jaki był problem z Wiedźminem II, jeśli chodzi o walkę. Ja nie pamiętam, czy ty grałeś w Wiedźmina II.
Nie, ale pamiętam tą dramę, że gra się zaczynała tym i wiele ludzi się odbijało, nie było w stanie przejść tutoriala.
Tak, dlatego, że po prostu początek był bardzo trudny. Dlatego, że grałeś taką nie upgrade'owaną, nie podpakowaną postacią i już pierwsi przeciwnicy potrafili ci no właściwie napsuć kryzys, szczególnie, że oni tam się w grupkach pojawiali. Więc oni to bardzo spłucili, ułatwili właściwie, no nie? Co oczywiście moim zdaniem było dobrym krokiem, bo pierwsze walki nie powinny być deprymujące. One powinny dać ci możliwość zapoznać się trochę ze sterowaniem, wiesz, trochę się tak przyzwyczaić do tego, jak się porusza twoja postać i tak dalej. Dopiero później zaczyna się, wiesz, w to, że okej, okay, jest jakiś silniejszy przeciwnik, nie wiem, jakiś gryf, jakiś wyjern, czy jakieś inne stworzenie takie większe, no i wtedy podchodzisz do tej walki już z jakimś szacunkiem, nie? I wtedy się przygotowujesz, wtedy, wiesz, wrzucasz sobie eliksiry, wiesz, pijesz to, pijesz tamto i wtedy walka zupełnie inaczej wygląda. No, ale, wiesz, to są jakieś szczegóły takie dotyczące mechaniki, ale przyznam, że, no widać, nie, że to nie, to jest, no, CD Projekt Red, to jest moim zdaniem w tym momencie absolutny top, taki, właściwie można powiedzieć, że najlepsze studio deweloperskie na świecie, dlatego, że oni nie tylko rozumieją gatunek, w którym mamy, ale też wiele rzeczy usprawnili i nie bali się pewnych rzeczy zastosować.
Powiedz tak, Krew-wino mogłoby spokojnie wyjść jako Wiedźmin 3, dwukropek Krew-wino za 250 zł w pudełku.
Cholera, zapłaciłbym.
Bez problemu, powiedz tak, zapłaciłbym i nie miałbym żadnych pretensji o to. Uznałbym, że super. Fajnie, że zrobili, tak, że zrobili kolejną część.
Szczególnie, że są gry, które po prostu kupujesz za pełną cenę, a nie oferują połowy przyjemności, połowy miodu, nie? Zawartości.
Naprawdę,
to jest trochę taki, to jest coś, co zrobiło Rockstar z dodatkami do GTA 4, czyli Ballad of Gay Tony, ballada o Tonym Gayu, można tak powiedzieć, i Lost and Damned. Mhm. To były po prostu niesamowite, tylko że oni wtedy nie stworzyli nowej wyspy, nie zbudowali nic nowego, oni po prostu wykorzystali te tereny Liberty City, które wcześniej jakby nie odgrywały jakiejś większej roli, ale dodatkowo otoczyli to fantastyczną fabułą. No fantastyczną. Zresztą ja akurat uwielbiam Rockstara za dialogi, za reżyserię, za w ogóle taką niekompromisowość, jeśli chodzi o szokowanie. Czyli te słynne takie sceny, bo tam chyba senator jeszcze jakiś taki z wacusiem. I to jest najlepsze, że to jest scena, która pokazuje męskie genitalia, a robi to w nieseksualny sposób, dlatego nie jest to adults only. I to pięknie to obeszli, bo zaszokowali jednocześnie. Oczywiście nie wszystko zrobi Rockstar, jest super.
To, z tego co pamiętam, to tam w ogóle jest zrobione w ten sposób, że ta scena bardzo długo się z tą bawi, na zasadzie takiej, że on zawsze stoi, ma wazon, ma tam, nie wiem, tak, klamka, coś tam, po czym na samym końcu nagle masz in your face penisem.
Ale w ogóle, no, uwielbiam, w ogóle wspomnieliśmy na początku, jak rozmawialiśmy o tym Toussaint, jak pięknie ono wygląda, wiesz, że ja na przykład nie mam telewizora HDR, ale ja wiem, co to jest HDR właśnie z tej gry. Po prostu te promienie słońca, które biją, wiesz, ta piękna pogoda, wiesz, to takie turkusowe niebo, no niebo, ono nie jest ani błękitne, ani takie, no turkusowe też nie, ale to jest taki inny kolor niebieskiego, wiesz, że to jest coś niesamowitego. I ja uwielbiam, kiedy stoję gdzieś na jakimś zboczu góry, widzę teren, widzę jakąś, nie wiem, wyspę odległą, jakieś ruiny, widzę jakieś charakterystyczne wierzchołki, ja wiem, że to jest jakieś, no, jakieś miejsce, które ma jakieś znaczenie, że ja tam w pewnym momencie będę. Ja mnóstwo rzeczy właśnie tak odwiedziłem, wiesz, widziałem, kurczę, ja tam byłem, ja pamiętam, wiesz, fantastyczny motyw jest z tym, znaczy z Jezusem ze Świebodzina, nie wiem, czy widziałeś.
Tak, się buduje w ten powolutku.
Tak, ten pomnik Lebiody, no jest rewelacja, no po prostu pojawiasz się.
Miałeś quest z krwawiącym drzewem, tak a propos właśnie Jezusa?
O, chyba nie.
Też jest bardzo interesujący.
Znaczy ja wiem, że tam jest po prostu seria takich questów, które ja nie zdobyłem jakby, nie dostałem tego zadania, ale parę razy pomogłem mieszkańcom w takich sytuacjach, które przyczyniły się do tego, że ta budowa, czy w ogóle jakby ci wyznawcy tej świętego Lebiody, czy proroka Lebiody, że oni tam gdzieś zyskiwali na tym, że odgoniłem jakichś przestępców, że tu ich uwolniłem i tak dalej, że kogoś uratowałem.
Wiesz co, bo to wynika z tego, że nie zrobiłeś misji w kopalni. Jest misja w kopalni, gdzie krowa spadła z nieba i zabiła gościa i trzeba się zorientować, czemu krowa spadła z nieba i w momencie, w którym zrobisz tego questa, to właściciel kopalni mówi, wiesz co, kurde, mamy problem, bo nam tu robotnicy nie przyjrzeli na budowę, może mógłbyś się tym zająć.
Czyli to jest pierwsza część tego wielozadaniowego
questu.
Tak, questu.
Ale nie zmienia to faktu, że możesz tego wielozadaniowego questu robiąc, nie wiedząc o tym nawet. Bo właśnie coś, co...
Ja muszę,
co
nie, no, muszę zobaczyć tą krowę z nieba. No,
coś,
nie.
Co mnie rozwaliło kompletnie, jeśli chodzi o nazwijmy to, przemyślany sposób tworzenia gry, co się naprawdę nigdzie nie spodziewa, prawie, nie wiem, czy prawie, czy w ogóle nigdzie w innych grach się tego nie spotyka, że gra w inteligentny sposób reaguje na to, co ty robisz, tak, że nie jesteś w stanie jeszcze czymś zaskoczyć. Czyli przykład konkretny, jaki miałem. Poszukiwałem jakiegoś sprzętu i w momencie, w którym poszukiwałem tego sprzętu, trafiłem do jakiegoś zameczku, gdzie miały gniazdo jakieś stwory. Oczywiście rozpieprzyłem stwory, spaliłem jajka tych stworów i sobie sprzęt znalazłem i poszedłem szczęśliwie dalej. Kilka godzin później trafiam na questa, który polega na tym, że trzeba znaleźć no te klasyczne questy wiedźmińskie, czyli że tam wiesz, ktoś ma problem z potworem.
Resztunek, tak?
Aha. Nie, że ktoś ma problem z potworem i ty musisz tego potwora znaleźć i ubić. No i całe moje śledztwo, nazwijmy to, doprowadziło mnie pod wejście na wzgórze, gdzie były te ruiny, gdzie kiedyś tam wpadłem i te potwory zabiłem.
Tak.
Bo to chodziło właśnie o te potwory. No i Wiedźmin, w momencie, w którym doszedłem do tego momentu, gdzie pewnie gdybym wcześniej tych potworów nie zabił, to Wiedźmin mówi, no to muszę wejść na górę i zobaczyć, czy one tam żyją. To Wiedźmin mówi, a, ja już tu byłem, w sumie wtedy je zachlastałem, ale może pójdę sprawdzić, czy na pewno nic tam znowu nie przyszło. Czyli, wiesz, to jest tak, że twoje poczynania w grze reagują na twoje poczynania w grze, że gra w inteligentny sposób odnosi się do tego, co ty już zrobiłeś i czego nie zrobiłeś. Czyli nawet jeżeli rozwiązałeś już questa wcześniej, a dopiero teraz go dostajesz, to gra cię nie uważa, że wcale tak nie było, tylko normalnie, a no tak, ja już zabiłem te potwory, no to zobaczę, czy tam...
No tak, no nie, czasami jest tak, że na przykład jeśli zdobędziesz jakiś przedmiot też wcześniej, przypadkowo, chociaż gra zabezpiecza się tak, że pewne rzeczy nie może znaleźć, bo gdzieś tam jest jakiś klucz, ktoś ma, albo coś, że na to się uważa, ale wiem, o co się chodzi, bo czasami też miałem tak, że zrobiłem coś wcześniej i nagle pojawiła się kwestia nowa, kwestia dialogowa, stwierdzając, że ale ja już to zrobiłem i cyk, cyk, cyk. Można dalej. A bawiłeś się w odrestaurowanie Corvo Blanco, czyli tej rezydencji, którą nam daje księżna?
Kolejna rzecz, którą robi Wiedźmin, a nie robi żadna inna gra, czyli jak nigdy w RPG-ach na tak, nazwijmy to, wysokim poziomie postaci, miałem gigantyczny problem z gotówką. Bo arcymistrzowski ekwipunek jest tak potwornie drogi i elementy do niego są tak potwornie drogie, że ja przez dobre 3/4 swojej przygody z grą każdego grosza, każdy, wiesz, każdy miecz, każdy topór, każdy młotek, wszystko zbierałem, chodziłem obładowany jak nie wiadomo kto i do sklepu sprzedawałem i tak dalej, więc dopiero w dosyć zaawansowanym już stadium, nazwijmy, swojej zabawy, zdobyłem na tyle dużo gotówki, żeby odrestaurować winnicę całkowicie. Zresztą tam potem, nie wiem, czy miałeś jest quest związany z tym, że...
Nie, ja dopiero właściwie wprowadziłem kilka elementów i tam powiesiłem parę rzeczy w środku, ale niestety nie zrobiłem nic w związku z tym, dlatego że dowiedziałem się, że po prostu to nie przynosi ci jakiejś korzyści finansowej.
Nie, to jest tylko... Znaczy,
dekoracyjny element.
Potem wpływa na pewne dialogi.
Aha,
no myślę, no tak, to myślę, że to może wpłynąć na pewne dialogi, natomiast no ja w momencie, w którym już miałem tą gotówkę, udało mi się kupić wszystko, co chciałem wcześniej gdzie indziej, no to uznałem, że skoro mam, to nie będę się ograniczał, zwłaszcza, że to daje tobie bezpośrednio, na przykład, odpicowanie sobie sypialni, w momencie, w którym z niej skorzystasz, daje tobie bonus do żywotności. Zrobienie odpowiedniej stajni daje bonusy dla płotki. Nie, możesz na przykład sobie postawić elementy na rynsztunek, który można w piękny sposób wyeksponować tam, wiesz, i jak masz tą swoją...
A pamiętaj, że to jest tak piękny świat, tak kolorowy, te winnice, wiesz, te ciągnące się pejzaże, tych wspaniałych pagórków, na których masz te winogrona, no po prostu tak to rewelacyjnie wygląda, że ja miałem tą przyjemność właśnie, zresztą ja to robiłem wcześniej, nie, że ja praktycznie nie, jeśli nie muszę, jeśli naprawdę nie ma jakiegoś naprawdę dużego, nie wiem, jakiejś dużej odległości, nie wiem, 1500, 2000 kroków do przejścia.
Mapy, wtedy się używa tej szybkiej wędrówki, ale jak tam jest 500, 600, 800, to nagonia i...
No to jest przepiękna gra i muszę przyznać, że no tak kapitalnie udało im się odświeżyć tą formułę, ten świat, nie, że właśnie przez to, że ta kolorystyka jest inna, to też masz takie wrażenie, że jesteś w takim bardziej bajkowym świecie, że takim trochę innym. Nie wiem, czy to jest tylko takie odczucie, ale...
Michał Kowal o tym mówił w Masie Kultury i miałem dokładnie to samo spostrzeżenie, gdzie jak już skończyłem się bawić, znaczy skończyłem właściwie wszystko, co było do zrobienia w Tucson, to wróciłem do Nowigradu, żeby tam zobaczyć, czy może tam się jeszcze pobawić w jakieś kościki, co tam zostały i faktycznie nagle uderza ciebie, jak Nowigrad jest zupełnie inny. Czy przez to, że tu wiesz, wichury, deszcze padają, że w ogóle nie ma tej takich sielankowych barw i tak dalej, więc to też jest zabawne, że zmiana klimatu, że podróż w grze faktycznie wygląda jak podróż.
Tak, tak.
Zresztą też ciekawostką jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w Tucson pogoda jest związana z atmosferą tego, co się dzieje. Czyli generalnie jest non-stop słońce i jest piękna pogoda, ale w momencie, w którym quest jest jakiś nieprzyjemny albo coś złego się w tym questie dzieje, to atom się mgła może pojawić, a to nagle deszcz pada.
Albo wchodzisz do jakiegoś takiego miejsca i nagle zaczyna się, wiesz, szaro robić, jakoś ponuro. Tak,
a czy miałeś questa z turniejem rycerskim?
Miałem, bo to jest taki delikatny turniej. Znaczy, nie udało mi się wygrać jednej konkurencji.
Naprawdę?
Tak, bo tam jest to, co akurat mi się nie podoba w tym, to jest walka na koniu z tymi manekinami, bo tam jest taki wyścig,
trzeba kosić manekiny i strzelać do tarczy, żeby czas zdobywać.
Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie zrobili animacji uderzenia mieczem o te manekiny.
Nie zrobili.
Czy trafisz, czy
jak
nie?
Trafisz, to przecinasz manekin na pół.
A widzisz, no bo ja na przykład w misji treningowej, jak bawiłem się, to po prostu przecinają go, jakbym przecinał powietrze i doliczało mi punkty. I nigdy nie miałem takiego idealnego timingu, i postanowiłem po prostu, że odpuszczę sobie jakieś tam specjalnie zabawę z tym. No i później jak w tym kluczowym momencie, no nie, okazało się, że błąd popełniłem, bo mogłem jednak potrenować, żeby w tym turnieju lepiej wypaść. Nie?
A czy jak przegrałeś tej konkurencji, to odpadłeś z turnieju, czy to po prostu było tylko, że tam...
Znaczy, to jest tak, że podobnie jak na przykład z turniejami Gwinta, że czy wygrasz, czy nie, to jest taki sposób, żeby pociągnąć tą fabułę dalej, nie?
Okay. Czyli tam quest, to tam się dzieje dalej, to zostaje.
Tak, nie, no to rozwiązujesz go, tam idziesz dalej, no oczywiście nie zdobywasz tych wszystkich nagród, nie? Bo za każdym razem jak tam zdobywasz...
Tak, ja wiesz, mam siodło Geralta z Rivii, mam kuszę Geralta z Rivii, mam... To wszystko jest, oczywiście.
No, a to właśnie i ty nie dostajesz tych wszystkich elementów, jak czegoś się, nie uda się.
No i znowu jest to, co jest, to są te takie drobiazgi i smaczki, które mi topią serce niesamowicie, czyli że później idziesz ulicą i ludziom wykrzykują, że to Geralt z Rivii, on wygrał turniej rycerski.
Tak. Zresztą słyszysz Heralda w pewnym momencie, który w ogóle wyczytuje wszystkie twoje tam osiągnięcia, albo na przykład, nie wiem, że księżna Henrietta, czy jak ona się tam nazywa, no, ogłosiła, że wynajęła Wiedźmina, żeby rozwiązać problem tych morderstw i każdy obywatel ma obowiązek, no nie udzielić wszelkiej pomocy, jakiej sobie tam Wiedźmin zażyczy. Wiesz, to jest fajne. Chociaż powiem, że jeśli chodzi o liczbę głosów na ulicach, to one się bardzo powtarzają. Jest tak, że czasami przejedziesz kilka razy tą samą ulicą i słyszysz ciągle te same głosy. Chociaż niektóre to są te krótkie kwestie takie, prawda? Ale są fantastyczne rzeczy, które, no, mam nadzieję, że na wszystkie wpadną, ale tam jakieś rozmowy, no nie, wiesz, jakieś kurtyzany z jakimś klientem. No i po prostu to jest baza, to jest poezja. Naprawdę to jest tak świetnie napisane.
Nawet na ogłoszeniach, na tablicy ogłoszeń czasami są jakieś, tam są takie perły pokrywane, jakieś, wiesz, przerobione wersje piosenek z naszych, nazwijmy to, tak, czy tak, jakieś tam właśnie nawiązania popkulturowe.
No ja właśnie jakoś, o ile się nie mylę, tam w jednej wiosce właśnie słyszałem jakąś przerobioną piosenkę Maryi Lordowicz, tylko nie pamiętam dokładnie, co to było, ale już mi wypadło z głowy, ale to może nawet nie była Maryi Lordowicz, ale to była taka znana piosenka, nawet jakby się to byłoby disco polo przerobione, wiesz, no super. Nie, no to jest gra, to jest 14/10.
Ja powiem ci, że jak skończyłem, już tak uznałem, przeszedłem całą historię, pobawiłem się jeszcze tam z innymi rzeczami, pobawiłem się w Nowigradzie i tak już odłożyłem pada z takim uznaniem, że moja przygoda z Wiedźminem 3 się skończyła, to tak dotarło do mnie, że wspaniale być graczem w dzisiejszych czasach, że można mieć kontakt z takimi perłami, bo czego by nie mówić, to ja wiem, że jest kilka osób, które uważa, że z tych czy innych powodów od Wiedźmina się odbiły, ale jednak jest to mała garstka.
Nie, w ogóle te argumenty, które ja słyszę zwykle od tych osób, są takie, że wiesz, nie lubię samochodów, bo kierownica jest okrągła, albo nie lubię samochodów, bo są, mają 4 koła, jakby miały 5, to może. No, to są takie argumenty.
No, natomiast absolutnie dla mnie Wiedźmin to jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w życiu swoim całym. I patrząc na niego jako na cały pakiet, z krew i wino i ze sercami w kamieniu.
Tak.
I to jeszcze tak naprawdę to, że to było rozciągnięte na rok mojego życia, tak naprawdę, no bo i podstawkę tam grałem, kurde, chyba z dobre 2 miesiące, żeby ją skończyć. Potem nagle wskoczyło na...
No to każdy grał, bo to była długa gra, 100 godzin czy ileś. No.
Krótka przygoda z sercami z kamienia i teraz dłuższa przygoda z krew i wino. Naprawdę to jest absolutnie gra, w którą każdy powinien zagrać i to jest gra... która dla mnie jest, mówię, tym jakbym kiedyś chciał robić listę top coś tam najlepszych gier, w jakie grałem w swoim życiu.
Pierwsze miejsce.
Wiedźmin absolutnie. Wiesz, to w przypadku takich list
nie ma.
Ja tak
mówię, pierwsze miejsce. No.
To są po prostu te wiesz, te jak Valhalla, jak Hala Herosów.
Znaczy w każdym okresie jest tak, że po prostu no gra grze nierówne. No wiadomo, że wziąłbyś Fallouta drugiego sprzed prawie 20 lat i porównałem go do Wiedźmina, no on się nie będzie mógł równać, ale w tamtym okresie to była gra wybitna, tak samo jak Wiedźmin 3 jest grą wybitną. Nie wiadomo, na przykład, znając możliwości CD Projektu, co oni zrobili tutaj, no ja po prostu nie wiem, czy ja w stanie emocjonalnym będę mógł przeżyć Cyberpunka 2070, czy tam 2077, ja już nie pamiętam, jaki ten tytuł jest dokładnie. Bo to może być gra po prostu taka, że mi, wiesz, rozsadzi mi czaszkę,
oni,
no nie, podczas grania.
Generalnie rzecz biorąc, ja wiem, że jest część ludzi, która nieznanego dla mnie, z czym z powodu, bo argumentów nie do końca rozumiemy.
Kocham wszystkich naszych słuchaczy, ale jeśli jest jakiś słuchacz, który mówi, że Wiedźmin jest B, to ja go bardzo proszę, żeby jednak jeszcze raz zagrał, bo słuchaczkę.
Znaczy nie, mi chodzi o to, że wiem, że jest taka jakaś grupa osób, która bardzo właśnie nie lubi dewelopera jako takiego, Redów. Nie wiem, czemu nie wnikam każdy.
Ale to trzeba twórcę od dzieła rozejść, bo ja uznaję, że oni są kolektywnie najgenialniejszymi twórcami gier.
Właśnie dokładnie
obecnie.
To chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to, co zrobili jako cały produkt, jako to, że dostałeś niesamowitą grę, przy której, zobacz, pomijając już nawet dodatki, które, no mówię, do krew i widzę, mogłaby spokojnie wyjść jako pełnoprawna gra w pudełku za 250 zł i każdy by kupował 10/10 i był super zadowolony, wow, ale świetnie, super tytuł, niesamowite rozszerzenie historii Wiedźmina, tak naprawdę sequel, czy tam ta część, jak to teraz mamy zawsze te gry bez numerka, tylko z samym podtytułem, no totalnie to widzę, Wiedźmin 3. No,
takiej gry nie zrobiłby Ubisoft, nie zrobiłby było Electronic Arts. Jedynie taką grę mogłoby zrobić, gdyby chciało, Rockstar. Ale oni by musieli po prostu mieć, no nie wiem, fazę na fantasy. A oni raczej mają western i takie współczesne klimaty.
I wiesz, i te darmowe jakieś małe DLC, i te ciągłe rozwijanie gry, bo przecież te update regularnie się wychodziły i listy zmian, które były, to były kilometrami się czasami ciągnęły, i bugi, nie bugi.
Szczególnie, że w ogóle ja nie wiem jak na PlayStation 4, bo to pewnie i tak nie odczuwasz za bardzo jakichś różnic w jakości animacji, ale ja na przykład zauważyłem, że gra jest wydajniejsza. Że to tu są, właśnie dzięki tym jakimś nowym sztuczkom, które zastosowali tam w grupowaniu jakichś tekstur czy jakichś innych elementów, że rzeczywiście ta gra lepiej chodzi, lepiej wygląda na tym samym sprzęcie. Ja sprzętu nie zmieniłem od ostatniego czasu, od ostatniego roku, ale widzę, że jest dużo lepiej, no nie? I naprawdę chapeau bas, prawda? Czyli
absolutnie.
Co? Przybijamy piąteczki, polecamy wszystkim gorąco krew i wino. Absolutnie nie ma najmniejszego powodu, no chyba, że ktoś, a są tacy ludzie, którzy słuchają Fantasmagii, którzy na przykład nie mają komputerów ani konsol. No. I ja wiem, dla takiej gry jest warto...
Tak, warto jest kupić konsolę, no bo komputer, jeżeli to ma być większa inwestycja, to nie wiem, ale jeśli chodzi o, przecież te konsole teraz są takie tanie, tam za 1000 zł można spokojnie jakąś zdobyć, to naprawdę jest to gra, dla której warto kupić konsolę jakąkolwiek, czy tam komputer.
Ale a propos właśnie Wiedźmina i Gwinta, grałeś tam z nową talią, z Kelligę? Pograłeś sobie troszeczkę?
Troszeczkę, ale jakoś nie rzuciła mnie na kolana. Znaczy, ja mam swoją...
Interesuje cię beta, która jest, pojawiła się właśnie jakaś zamknięta beta na Gogu, Gwinta?
No to nawet nie widziałem, że się pojawiła.
Znaczy, ja się zapisałem, oczywiście jeszcze mnie nie wybrali. Halo, to The Plague Red. Czy mnie słyszycie? Ja chcę zagrać
Gwinta. Bo ja w Gwincie spędziłem dużo czasu w podstawce, znaczy w grze, i ciekawy jestem, bo o to ile w grze on sprawiał niesamowitą frajdę, to nie nadaje się to przełożenie 1-1 do gry multiplayerowej zwłaszcza, bo jednak, bo ty pytałeś talię z Kaliga, przez to, że ja ułożyłem sobie talię, która jest nie do pokonania i wygrywam każde pojedyncze...
Nilfgaardzką?
Co?
Nilfgaardzką?
Nie, cesarstwo.
No to proszę cię tutaj na pojedynek, rzucam tutaj rękawicą w twoim kierunku.
Mam bohaterów.
Wymyślimy to jakoś,
tak,
wiesz.
Mam bardzo dużo bohaterów, którzy z założenia są OP na maksa, plus mam sprytnie
moi szpiedzy wykończą cię.
Balustrady.
Nilfgaardzcy szpiedzy wykończą cię bez nie sobie się bez mylą, to brzydko. Ale wejdą po prostu na twój front do tyłu.
To zastanawia story mode, który ma być w tym Gwincie.
Znaczy ja to... Powiem tak, że generalnie to jest gra, która ma po prostu świetną mechanikę. Coś wyszło z przypadku. Nie wiem, na jakiej zasadzie można to rozbudowywać, ale no to jest karcianka, więc mogą nam wprowadzić jakieś dodatkowe elementy mechaniki. No tak samo jak pojawiają się nowe elementy mechaniki właśnie w Skellige, czyli masz, zapomniałem to, jak się to nazywa dokładnie, ale masz te takie karty, które pozwalają mutować jednostką, czyli masz jakieś grzybki. Jak rzucasz kartę grzybku, to wszystkie karty, które mają ten znaczek grzybka, zyskują tam, nie wiem, więcej mocy, no nie? I to jest jakiś taki dodatkowy element. No oczywiście wszystko możemy myśleć, tylko wydaje mi się, że to, co świadczy o genialności Gwinty, to jest właśnie ta prostota. To jest ta prostota, która wynika z tego, że wiesz, właśnie tak, że kiedy się zatrzymać, kiedy zaryzykować, kiedy się wycofać i tak dalej.
W momencie, kiedy będą jakieś Magic the Gathering, można grę karcianą rozwijać tak naprawdę bez końca, dopisując nowe mechaniki, zmieniając je, wiesz, przenosząc.
Ten nowy Magic mnie w ogóle nie jara i nie wiem właśnie, czy nie za bardzo popłynęli, ale tak, zgadzam się w 100%. To wszystko się może. W ogóle mogą się zasady Gwinta zmienić.
Tak, to prawda.
Że czwartą linię dorzucą, no nie?
Nie
wiem, kosmos.
Jeden tak, będą kosmos jeden i będzie.
Tak, będą ataki z orbity, jakieś nie wiadomo rzeczy. Ale a propos właśnie kosmicznych rzeczy. Widziałeś demko System Shocka? Look at you, hacker. Pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect immortal machine? Do you feel the fear swell inside the hide?
Widziałem tylko, że zbiórka ruszyła. Natomiast
tak, no zbiórka już sukces jest.
Dali, tam nie ma dali wersję, jakąś nazwijmy to, pre-alfę, żeby przekonać.
Jest krótkie demo, tak. Jest krótkie demo, które pokazuje, bo to w ogóle System Shock, no to jest klasyk z 94 roku. Klasyk, który dał życie i, nie wiem, System Shockowi, bo to kontynuacja, ale też właśnie zainspirował Deus Exa, Bioshocka, no, Dead Space'a, to są gry, które jakby z tego takiego, to jest taki horror science fiction z pierwszej osoby, trochę gra RPG, no, bardzo rozbudowana. I ona oczywiście w tamtych czasach, no, była bardzo grą trudną, wyjątkową. Wiele osób, które miało tą przyjemność poznać ją wtedy, no, mogło ją za jedną z najwybitniejszych gier. Ja wtedy w nią nie grałem. I przyznam się, że ta legenda, no, nie System Shock, ona zawsze się ciągnęła, bo ja uwielbiam science fiction, ale ta plama taka, że ja nigdy nie grałem w System Shocka. Tak. I jakiś czas temu Night Dive Studios, czy studio.
Którzy się zajmują zawodowo wydawaniem na nowe sprzęty starych gier.
Oni wykupili prawa do System Shocka i do System Shocka dwójki i do System Shocka pierwszego. I oni tego System Shocka już w tym Enhanced Edition wydali wcześniej, czy tam jakieś remasterowane. I to właściwie była ta sama stara gra, tylko miała wyższą rozdzielczość, parę takich mniejszych poprawek, ale jak ją odpalałeś, to ona wyglądała identycznie jak stara gra, na pierwszy rzut oka. A teraz postanowili zrobić coś, co oni bardzo fajnie nazwali, że to nie jest ta sama gra, tylko to jest ta gra, która jest taka, jak ją pamiętamy. Bo wiesz, jak to jest. Wyobraźnia, pamięć robi swoje.
Najlepsze podbija rozdzielczość.
To jest najlepszy akcelerator, nasza tak. Pamięć, tak. I jest krótkie demo, które jest dostępne na trzech platformach, na Humble Bundle, na Gogu i na Steamie, gdzie możemy zapoznać się, to jest jakiś fragment, to jest jakieś 10 minut. Wiesz, to przejdziesz bez najmniejszego wysiłku i widzisz po prostu, że ten interfejs, mimo że gra jest w ogóle zrobiona na silniku Unity, który taki wydaje się mało jakiś specjalnie skomplikowany, to jednak no, jest jakaś tam moc w nim, bo bardzo fajnie to wygląda. No, jest ten klimat oddany oryginału. Oczywiście interfejs zmienili na taką modłę współczesnego, czyli mniej informacji na ekranie, więcej jest kontekstowo, więcej się po prostu więcej widzisz na ekranie, wiesz, tam niż na przykład masz jakieś tam komunikaty, jakieś znaczniki i tak dalej. Chociaż też jest, wiesz, twoje życie, jakiś twój poziom energii dodatkowej, którą wykorzystujesz do broni i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo świetnie, bardzo fajnie to wygląda i muszę przyznać, że mam nadzieję... Słucham?
Sparłeś?
Nie, bo ja nie wspieram kickstarterowych projektów. Znaczy mam taką zasadę, nie? Że nie dlatego, że uważam, że nie warto, Gdyby tam było tak, żeby się okazało, że to było na włosku i moje wsparcie było takie istotne, to bezwa. Ale chodzi o to, że ja po prostu, ja mam taką chorobę, że jak ja sobie coś kupuję wcześniej, to ja się nie mogę doczekać, aż mi to przyjdzie. Ja bym po prostu nie wytrzymał. Ja bym nie mógł wytrzymać, wiesz. To jest tak, jakbyś sobie kupił coś na Amazonie, a przesyłka za 2 lata. No to po prostu, wiesz, ja bym choroby dostał. No chyba, żebym sobie zapomniał o tym. I tak często jest. I ludzie, którzy dużo rzeczy wspierają na Kickstarterze, oni po prostu zapominają, że coś wsparli i mają takie miłe niespodzianki, bo w końcu im coś tam przyjdzie. Nie? I ja się cieszę. I zresztą tam tych progów jest kilka. Ja mam nadzieję, że w momencie, w tym nagrywamy, tak naprawdę to nie wiemy, czy przebili ten drugi próg, ale...
Co, nie, no oni jeszcze nie przebili zbiórki.
Znaczy, bo tutaj zdradzasz, kiedy nagrywamy.
Aha, okej. Okay. Znaczy nie, bo...
Spokojnie przebili, tak. Przebili,
wydaje tak. mi się, że to się stanie na spokojnie, ale z drugiej strony, okej, pierwszy dzień był taki szokujący, bo przebili 50% pierwszego dnia.
Tak. Natomiast jak... No na pewno to nie jest już taki szok, jak na przykład były inne gry, które były filmowane wielkimi nazwiskami.
Ale
które...
też jednak oni zbierają dużo kasy, bo oni nie wystartowali, no tu nam 50 tysięcy dolarów wystarczy, będzie wspaniale, tylko oni na wejściu mówią 900 tysięcy dolców. To jest jednak, wiesz, jest dosyć dużo. Mnie zastanawia najbardziej, bo ja ilekroć są jakieś zbiórki kickstarterowe, to z pewną interesującą przyjemnością patrzę na najwyższe progi. Bo...
No tutaj tych progów najwyższych, ale mówisz o tych takich, że ktoś może dać,
tak,
nie?
Tak,
nie
o tych... Tak, o tych pledżowaniu, nie? No to tutaj tak. Oni naprawdę pojechali, bo ten najbardziej absurdalny to jest 10 tysięcy dolarów. I w ramach tych 10 tysięcy dolarów zostajesz zaproszony na imprezę, którą oni będą robić z całym zespołem.
Ale to jest chyba jakieś typowe. Mi się wydaje, że już jakieś inne studia podobne robiły.
Chyba coś Dino Dini, to czytam ten...
Tak. Chociaż nie, nie, bo nie robił chyba na jakiś serze, ale wiem, o co ci chodzi.
Na przykład wydaje, że ktoś... dolców dostajesz laptopa. W sensie takiego customowego, system szokowego laptopa.
Znaczy ja nie wiem, jak im się w takim razie to opłaca, bo problem jest taki, że to się wszystko dolicza do tej sumy ostatecznej, ale oni przecież muszą tak tą cenę tego laptopa odliczyć od tego, co
była
zbierą.
Była kiedyś jakaś afera nie pamiętam, jaki to gry dotyczyło, ale ktoś zrobił zbiórkę.
FTL chyba.
Możliwe. Dał jakąś tam ilość nagród i skończyło się to tym, że tak naprawdę 3/4 kasy ze zbiórki poszło na realizację tych nagród, właśnie. Bo nie wyliczyli sobie, że jak powiedzą, że zrobią pudełko kolekcjonerskie, to będzie trzeba zrobić pudełko i ono jest droższe i jeszcze wysyłkę, jeszcze
no właśnie,
tam.
No tutaj akurat zrobili tak, że większość tych progów to ma jakieś cyfrowe wersje,
no tak,
ale
tak,
jest
tak.
Wersja
ja
pudełkowa, która...
Nie?
No nie, tak.
Bo
tak,
mam
tak.
Laptop.
Nie, ale... No właśnie, to jest szok, ale... No bo co to jest 5 tysięcy euro dla kogoś tam, kto ma ileś tam, wiesz, kasy i jest biznesmenem, który pamięta, że jak był młody, to zarywał noce właśnie grając z tym szoka. Ale tam są ciekawe progi i oni mają bardzo ambitne założenia, bo oni powiedzieli, że to nie będzie po prostu zwykły remaster. To będzie gra, w której oni, większość rzeczy oczywiście będzie wierna oryginałowi, ale oni chcą poprawić te rzeczy, które uznają, że no trzeba poprawić.
No,
nie? I,
no,
do
nie
tego,
może,
i zatrudnili...
Grę, po prostu.
Tak, i oni powiedzieli, że współpracować z nimi będzie Chris Avalon. Mhm. I on zajmie się tym, żeby ta Citadel Station no była lepsza niż ta w oryginale. I to mi się podoba, bo akurat demo się kończy w takim miejscu, w którym widzisz przez okno, no nie... bo jesteś na tej stacji, ale chodzi o to, że po prostu... Jesteś taki zamknięty w pomieszczeniach, nie? I nagle dochodzisz do jakiegoś takiego ognia i widzisz pierścienie tej planety na orbicie, której jesteś, i widzisz część fragmentatku. I to bardzo fajnie wygląda. Oczywiście to nie jest poziom graficzny, nie wiem, Dead Space'a. To nie są te kosmiczne, wiesz, krajobrazy, czy jak w Mass Effect'cie, ale i tak to robi fajne wrażenie. Więc ja trzymam kciuki za gości i mam nadzieję, że oni to szybko zrobią, że jeszcze na przykład, nie wiem, w 2017 uda nam się w tę nową edycję Bioshocka zagrać.
Powiedz mi, ciekawy Bioshocka, a propos, właśnie o to chciałem ci zapytać.
Przepraszam, Bioshock. System Shocka.
Właśnie chciałem ci zapytać o Bioshocka, co uważasz na temat Remastered Edition, Trilogy, The Complete Collection, cokolwiek Bioshocków?
I am Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow?
Look, Mr. Bubbles. It's an angel.
Symmetry, dear Steinman. It's time we did something about symmetry.
Rapture is a body, Delta. I am the voice.
to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle Bioshocki miały się pojawić we wstecznej kompatybilności na Xboxie One. I Xbox sobie tam wrzuca te jakieś minigierki, jakieś tam duperelki, które pojawiają się i czy w Windows Gold i tak dalej, że poszerza cały czas tą wsteczną kompatybilność, no ale o Bioshocku cisza. No i nagle dostajemy wiadomość, że będzie specjalna remasterowana kolekcja. Ja nie widziałem tak naprawdę więcej niż może tam jakiś fragment zwiastuna, jakieś tam podstawowe informacje, takie bardzo ciekawe informacje mówiące o tym, że posiadacze wersji PC-towych na Steamie na przykład dostaną te Bioshocki nowe za darmo.
I że tylko ja się obawiam, że PC-towych Infinity nie dostaną wersji remasterowanej, bo nie będzie takowej wersji PC-towej, bo aktualny Infinity PC-towy już jest zremasterowany.
No właśnie, więc tak naprawdę kwestia jest taka, że mamy do czynienia z wydaniem wersji PC-towej, która i tak ma, która dobrze wygląda, ale ona dobrze wygląda jak na grę, która wyszła 10 lat temu.
To jest to samo.
Ona jest na silniku.
Przecież Skyrim Remastered nie istnieje w wersji PC-towej w ogóle, czy tam jakkolwiek to się nazywa, nie, Remastered, coś tam, bo to wprost zostało powiedziane, że wersja PC-towa Skyrima teraz jest w stanie być nawet lepszą od tego, czy będzie zremasterowana na konsolach, więc nie będą wydawać jej płatnie. Mm-hmm. Poza free, jeżeli ktoś ma Skyrim.
Znaczy, ja widziałem na tym chyba filmie, na konferencji Bethesdy, widziałem fragment tego Skyrima i tam było jakieś takie porównanie, jak to wyglądało, powiedzmy, na poprzedniej generacji.
To porównanie zawsze są takie.
I to tam wygląda, wiesz, jakoś tak, że to wygląda inaczej. To, co ja widziałem, jeśli chodzi o Bioshocka, to wyglądało na podbicie, nawet nie podbicie tekstur, bo to jest ten Unreal 2.5. Czyli to nawet nie jest ta trzecia edycja tego silnika. I Unreal miał coś takiego charakterystycznego, co na pewno gracze pamiętają jeszcze z poprzedniej generacji, że się błyszczał jak psu genitalia.
Tak, właśnie.
I to się też tam tak błyszczy, więc to nie ma mowy, żeby oni cokolwiek zmienili. No cieszę się, że oni chcą przypomnieć może nawet kolejnemu pokoleniu graczy, bo większość osób nie grało tego młodego pokolenia, które na przykład teraz sięgnęło po raz pierwszy po konsolę w Bioshocka pierwszego i warto, żeby zagrali, tylko że to jest gra, od której oni się odbiją jak piłeczka od rakiety tenisowej radwańskiej. Po prostu polecam w kosmos, dlatego że Bioshock jest trudną grą. Ja przyznam się, że ja Bioshocka pierwszego grałem na bardzo niskim poziomie trudności,
znaczy, że tak ja wyrażę,
bo mnie interesowała, wiesz, fabuła, a gra była dla mnie za trudna. Znam ludzi, którzy wymiatali, no nie?
Powiem ci, że ja Bioshocka nigdy nie przeszedłem.
No, więc może dla ciebie to
dla mnie ten remaster jest jakąś możliwością tego, że być może będzie dla mnie motywacja, żeby Bioshocka pierwszego i drugiego przejść, bo ja grałem w pierwszego jakieś pół godziny więcej i to tyle, więc być może ten remaster będzie jakąś motywacją, ale nie wiem, to się okaże. Natomiast, a powiedz mi, jak twoja przygoda z The Crew, czy dalej jeździsz po wirtualnym świecie?
Jeżdżę sobie, tylko wiesz co, zajęło mi dużo czasu teraz właśnie Wiedźmin, Krew i Wino. No i jest jeszcze taka gra, o której może wspomnę za chwilkę, ale The Crew nadal mi się podoba. Nadal uważam, że to jest gra, która być może właśnie po tych wszystkich patchach okazała się być, przynajmniej w moim przypadku, czymś bardzo ciekawym. Bo to jest naprawdę wariacja takiej gry arkadowej, samochodowej, jak ja lubię, czyli właśnie coś w stylu Forza Horizon. Może nawet lepsza, jeśli chodzi o tą ostatnią część, bo ja uwielbiam Forza Horizon 2, ale ja o tym wspominałem wcześniej w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu, że ja uważam, że najlepszą częścią Forza Horizon jest pierwsza część. Dlatego, że ona była jakby taka, że lepiej mi się po prostu jeździło od wyścigu do wyścigu. Tutaj w dwójce Horizon mam tak, że odblokowuję jakiś event i w tym evencie mam jakieś wyścigi, które mam przejechać i dopiero później mogę odblokować coś innego i tak dalej. Jakby nie mam mapy zapaśkanej wyścigami. I dla kogoś może to być dobre, a dla kogoś może to być złe. No i w moim przypadku to jest trochę ograniczające, że miałem wrażenie, że może Forza Horizon 2 została przygotowana bardziej pod multi, że tam więcej zyskujesz właśnie grając z kolegami właśnie, czy w te berki, czy w jakieś inne te. No tam, a w The Crew, wiesz, masz ten wielki świat, który jest to, o ile się nie mylę, on jest zawsze online. Możesz oczywiście się pewnie odłączyć od sieci i grać offline, ale miałem taką sytuację, że sobie zacząłem dłubać w nosie i nagle jakiś koleś na mnie wjechał i mnie spycha. I to nie było mowy, że jakaś sztuczna inteligencja, tylko po prostu patrzę i zresztą ksywka się pojawia i koleś mnie spycha normalnie z jezdni. I nie wiem, czy chciałem po prostu jak dziewczyna ciągnięta za włosy przez jakiegoś chłopaka, no nie, tutaj zaskurować mi, że mi się podoba, czy coś takiego, to tylko po prostu, no nie wiem, no taka była sytuacja. Nie? No ja sobie odjechałem, później zaparkowałem grzecznie na jakimś tym, mówię, no, co on mi tutaj będzie denerwował, nie? Ja teraz nie miałem ochoty na wyścig, ale The Crew jest naprawdę fajną grą i ma elementy, ma ładną grafikę, ma elementy pogodowe, jest fotomod bardzo rozbudowany, więc to są wszystkie te rzeczy, które są w tych grach, no nie? Więc pewnie no, koncepcyjnie gdzieś na papierze to była bardzo ciekawa gra. Pewnie w pierwszej wersji ona nie spełniała pewnych oczekiwań, jeśli chodzi o model jazdy, z tego, co Piotr na przykład mówił, modelski. Ale wydaje mi się, że teraz to jest na pewno tytuł, po który warto sięgnąć. No, szczególnie jeśli osoby miały tą okazję i sięgnęły go za darmo z Games for Gold. Mhm. I naprawdę, nie, no mi się podoba. Ale inną grą, którą grałem, która mi też trochę zajmuje czas i tylko, że nie poświęcam jej tyle czasu, więc ja do niej wrócę. Ale nie wiem, czy grałeś w Technomancera.
Nie.
Once you become a technomancer, there's no going back. From the moment our abilities are brought into the light, to the moment the light is snuffed from our eyes, the technomancers are nothing but pawns on a chessboard.
I chose to side with the humans at a great cost, only to be betrayed by my own brothers.
You think we're fighting for Aurora? You're wrong, officer. The opposition is made of patriots.
Colonel Victor won't stop until he pushes the people of Abundance to flee or fight.
Wiem, że jest recencja na rozgrywce.
Tak, raz grał, natomiast... Znaczy już co, no mam na Steamie, dzięki temu też, na PS4 też, ale nie grałem, widziałem tylko, że to jest taka gra, powiedziałbym, takie wiesz, typowe 6/10.
Znaczy wiesz co, bo to jest gra chyba robiona przez bardzo małe studia. Ja
Ani
specjalnie
to jest studio, które tam wcześniej Mars Wars Lock, czy tam jakkolwiek to się nazywa.
Nie wiem jak duże to jest, ale... Oni sobie postawili za cel zrobić bardzo rozbudowaną, ambitną grę.
Sobie za cel zrobić Mass Effecta.
Tak, takiego na Marsie. Na Marsie Mass Effecta i po części im się to udało, po części niestety, no, nie. Znaczy, na pewno fantastycznie, wiesz, nakreślili ten świat, tą fabułę, bo akcja toczy się w przyszłości, gdzie Mars jest już totalnie skolonizowany. Są jakieś tam duże korporacje, które walczą o kontrolę nad planetą, bo i nad właściwie tym najcenniejszym nad wodą, no nie, która jest jakby najcenniejszą rzeczą, która na takiej pustynnej planecie jest oczywiście, tylko że akcja gry toczy się głęboko pod ziemią, na takich slumsach. Mhm. Ty jesteś jakimś tam świeżo upieczonym kadetem, oficerem, który jednocześnie ma moce, tak zwaną tą technomancję, czy nie wiem, jak się to tłumaczy, no nie, i generalnie to jest tak, że jesteś jakim magiem, który kontroluje elektryczność. Przynajmniej ja to tak odbieram, że to jest elektryczność, że cioskasz jakimiś piorunami, że możesz na przykład naładować broń. I to jest wszystko fajne, wiesz, tam jest, te dialogi są bardzo rozbudowane, wiesz, to jest bardzo rozbudowana gra, jeśli chodzi o RPG, wiesz, ten crafting, wykorzystywanie zdolności, jakieś punkty ładujesz w jakieś, wiesz, bo masz walkę, która składa się, oprócz tego, że masz tą magię, nie, tą technomancję, to masz walkę, która polega na taki hack and slash, takie mordobicie, ale masz na przykład trzy rodzaje postawy, nie, postawę z kijem, nie, czyli wiesz, wielką laską masz taką... Jesteś takim Donatello, no nie, z Żółwi Ninja. Jesteś, możesz mieć takiego rogue, czyli masz pistolet i krótką jakąś maczetę, jakiś miecz. I to jest szybka walka, bardziej dynamiczna. No i masz taką typową walkę a la tank, tarcza i jakaś maczuga, no nie, coś w tym stylu. I oczywiście, no, to jest ciekawe, no nie, ale moim zdaniem to jest zupełnie niepotrzebne, dlatego że gra sugeruje ci, żeby warto być, wyszkolonym we wszystkich tak naprawdę stylach walki, bo nigdy nie wiadomo, na jakiego przeciwnika trafisz, co się przydaje i tak dalej. No ja nawet koncentruję się bardziej na tej walce tym kijem, no nie, tą laską, no nie, mi się Akadona bardzo podoba. Tylko problem właśnie z tą walką jest, że kiedy dochodzi już do takich pojedynków właśnie z przeciwnikami, to mamy do czynienia właśnie z takim hack and slashem. Tylko, że ta gra oprócz tego, że te ruchy są dosyć ciekawe, takie płynne, wiesz, on jakieś piruety robi, jakieś obroty i tak dalej, to nie masz takiego czucia, nie masz takiej fajnej fizyki walki. Nie masz... jakby to powiedzieć, no, dla mnie takim ideałem walki jest oczywiście Dark Souls, gdzie ta fizyka walki, wiesz, to czucie walki, no jest idealne. Kiedy robisz rolkę, to ją czujesz. Kiedy robisz tam jakiś uskok, to go czujesz. Kiedy blokujesz, to czujesz, no, parowanie i tak dalej. No, to jest niesamowicie zrobione. No, wydaje mi się, że po prostu tutaj w tym studium, nie mówię, że zabrakło talentu, ale na pewno to oni każdy element chcieli rozbudować. Oni rozbudowali właśnie, tak jak mówię, no, ten crafting, to rozwijanie postaci, wiesz, te questy, bo to jest gra, w której no oprócz tego, że to jest jakiś otwarty świat, nie? Ale on jest zamknięty w tych slumsach, przynajmniej na początku. Ja jestem dosłownie kilka etapów przeszedłem, nie? I tam walczyłem z jednym takim wielkim robakiem, który był bossem. Później się właśnie trafiłem do takiej dzielnicy, właśnie te slumsy, gdzie są jacyś sprzedawcy. Wiesz, takie typowe miejsce, takie typowe miasteczko, jeśli można to tak nazwać, w którym rozmawiasz z innymi postaciami, zdobywasz jakieś informacje, poznajesz jakichś lokalnych wataszków, wykonujesz jakieś misje związane właśnie z tym, że jesteś tam takim, coś w rodzaju policji w tym świecie. No, to jest ciekawe, no nie, że to, tylko że, tak jak mówię, no, przez to, że to jest tak duża gra, nie? tak ambitny projekt, wydaje mi się, że pewne rzeczy nie zostały do końca dopracowane. Ja oczywiście końcową taką ocenę to zachowam na, jak już przejdę, bo na razie nie było nic takiego, co by na przykład mnie odrzuciło totalnie. No wiesz, nie było nic takiego, co by mnie zniechęciło
do tego,
żeby ten świat. Ja myślę, że kilka godzin, wiesz, że tam mam, może to jest jakaś żadne określenie, ale chyba mam jakiś 9 czy 10 poziom postaci. I trochę już tam pozwiedzałem, trochę się pobawiłem, bo ta gra ma też misje główne i misje poboczne. Mhm. I staram się po prostu robić sobie i to, nie spieszać się, dlatego że moim głównym celem w tym momencie jest dokończenie Wiedźmina, więc nie chcę jakby sobie
głowy... To widzę, że ty wchodzisz, kurczę, w różne gry w tym samym momencie, ja tak nie robię, ja jestem czysty, jeśli chodzi o to.
Nie, bo to jest tak, że ja po prostu czasami jest tak, że jak grasz kilka godzin w jakąś grę, to potrzebujesz oddechu i to może być oddech, że oczywiście odchodzisz od konsoli, ale czasami jest też, chcę zejść z konsoli, a później jak wrócę do jakiejś gry, to niech to będzie coś innego, wiesz, żeby być cały czas, nie wiem, jak to powiedzieć, no, po prostu bardzo łatwo jest się zmęczyć, nie? Szczególnie w takiej grze, gdzie w pewnym momencie na przykład wchodzisz w team grindu. Ja miałem tak, że w pewnym momencie zacząłem czyścić właśnie w krew i wino tą Hancę i to mi trochę czasu zajęło. I ja już czułem takie fizyczne zmęczenie, nie? Że nadal mi się to podobało, ale czułem, że za bardzo gdzieś odpływam z tym wszystkim, że muszę sobie zrobić przerwę i po przerwie będę kontynuował na przykład jakąś inną dużą misję sobie wezmę, czy będę kontynuował główny wątek, nie? A w międzyczasie, żeby sobie odpocząć w ogóle od Wiedźmina, to odpaliłem Technomancera i bo chciałem po prostu go zobaczyć, bo to jest jedna z tych niewielu gier na E3, które mnie zainteresowały. Bo ja uwielbiam Mars, uwielbiam science fiction, no naprawdę ta grafika, ona może nie rzucać się na kolana, ale na ja gram na Xboxie one i ona bardzo ładnie wygląda. Masz naprawdę takie konstrukcje industrialne, wszystko jest w takich brunatnych barwach, no nie, no czujesz ten taki brud, smród miejsca, no nie, w którym jesteś, że to jest no trochę cyberpunkowe, no nie, że masz ten high-tech, low-life, no nie, wszędzie nie wiem, jeśli ktoś zna pierwszą część, znaczy pierwszy film z Arnoldem Schwarzeneggerem, Pamięć Absolutna, to mniej więcej takie klimaty tam są, no nie, że mniej więcej coś takiego masz, no oczywiście też nie można nie zauważyć inspiracji, znaczy tak mi się wydaje, w Technomancerze Red Faction, nie? Czyli też masz na Marsie te organizacje, no masz ten ruch oporu, tylko że tutaj ten ruch oporu, no jeszcze na tym etapie wiem, że jest, ścigam na przykład niektórych, wiesz, jako policjant ścigam kogoś z ruchu oporu, wiesz, kogoś tam przesłuchuję, kogoś tam złapałem, kogoś tam wypuściłem i tak dalej, więc to jeszcze nie wiadomo, co tam się to wszystko to włoży, ale jest coś takiego, że jest to podziemie, że jest ten ruch oporu, no jest tam jakieś drugie dno, więc no ta gra na pewno ma jakąś głębię i mam nadzieję, że ta mechanika, która w tej grze jest, ja mówię o mechanice walki, moim zdaniem najsłabszym elementem, że ona mnie nie odrzuci od tej gry w pewnym momencie, bo na razie jest okej. Okay. Ale przynajmniej jeśli chodzi o świat, o ambicje twórców, to oni do tego podchodzą jako coś więcej niż takie po prostu RPG science fiction. No i w następnym odcinku na 100% już będę więcej mógł powiedzieć i wtedy albo dowiecie się, że przeszedłem grę, albo sobie odpuściłem, bo z tego co Co wiem, to jest chyba fabuła, jest chyba na jakieś 20 godzin z dodatkami jakieś na 30, więc nie jest, że to nie jest gra jak Wiedźmin 3, tak? Czy coś tam, że trzeba po prostu kilka miesięcy na to poświęcić, więc na pewno do tego wrócę.
Powiem ci, że teraz powiem ci ciekawostkę. Takie, nie, wyjście z szafy albo coś w tym stylu.
Tak, tak, tak.
A więc uwaga. Czy pamiętasz, jakie było moje podejście do szeroko rozumianej technologii VR?
No takie, że byłeś generalnie mało zainteresowany, ale później chyba powiedziałeś, że zagrałeś na PlayStation VR.
Nie, nie miałem okazji.
A nie, przepraszam, na Gear VR.
No właśnie, ja to mówiłem na Twitterze, jeszcze nie miałem okazji tobie o tym opowiedzieć, dlatego też właśnie teraz mam sobie tobie o tym opowiedzieć.
Oficjalnie.
Tak, oficjalnie. I tak jak mówiłem, kompletnie bardzo na chłodno podchodziłem do tego szału związanego z technologią VR. No i tak się stało, że wtrafił w moje ręce Gear VR, czyli ten samsungowy. No bo po pierwsze zmieniłem telefon ostatnio na nowy i plus jeszcze dodatkowo udało mi się dopaść w ręce, pozdrawiam Atka, Gear VR. No i powiem ci, że to jest the thing. Jakkolwiek śmiesznie by to brzmiało, bo okazało się, że to wszystko, co dla mnie, jak patrzymy na zwiastuny jakichś takich totalnych pierdół czy nie wiadomo co, no to ciężko to ocenić, bo to jest jednak zupełnie inna forma zabawy. I to jest coś zupełnie kompletnie innego. No a nie szukujmy się, Gear VR to jest najniższa półka tego, tak. Co jest, jakie tutaj doświadczenie.
Znaczy wiesz, tak naprawdę to zależy, jaki tam telefon wsadzisz. To będzie wtedy
półka. Okej, okay, no ja mam teraz Samsunga S7.
Więc no, czyli wsadziłeś coś niby dobrego,
flagowca,
tak.
Niby flagowca.
Tak. Więc 4K TV.
Tak, niby. Natomiast powiem ci, że w momencie, w którym odpaliłem Minecrafta, bo w ogóle kupiłem sobie padzika do tego telefonu, to też jest outrage, jak to się ładnie mówi, że ani pad do Xboxa, ani pad do PS4 nie działają z telefonami. W ogóle. Nie? Zapomnij. Musisz kupić pada, specjalnego pada do
Samsunga.
Tak, tak. Kupiłem w ogóle SteelSeries jakiś tam. Taki wariant budżetowy. No i kiedy odpaliłem Minecrafta...
Ale wiesz, co mnie zaskoczyło? Właśnie tak naprawdę nie, że grasz w VR, tylko że odpaliłeś Minecrafta.
No bo
to jest coming
out. A wiesz czemu? Przez konferencję Microsoftu na E3, jak tam siedział ten... o mój Boże, dziura w mózgu.
Czyli dla ciebie nie Death Stranding Kojimy jest grą targów, tylko Minecraft na tę grę, która ma już tyle lat.
Zainteresowało mnie to po prostu, że byłem zaciekawiony, jak ten Minecraft na VR wygląda. No i autentycznie, kiedy odpaliłem...
Jak grafika.
Wiesz co... To robi tak dziwaczne wrażenie, bo musisz się przestawić do tego, że nie kręcisz kamerą, tylko ruszasz głową. I że chodzenie postacią, czy tam wiesz, klikanie, obracanie się i moment, w którym odpalasz tego Minecrafta i moment, w którym wejdziesz na najwyższą wieżę, czy tam górę, która aktualnie jest i spojrzysz w dół, jest tak dziwacznym uczuciem.
A grałeś na stojąco, na siedząco,
na stojąco, żeby zobaczyć, jak to jest na stojąco. Jest to tak dziwaczne uczucie. Żona moja patrzyła na mnie, jak ja grałem i tam w kilka innych gier, to po prostu umiera...
Grałeś w tym? Yoga Pants?
Nie.
Nie sfilmowała cię?
Nie sfilmowała mnie, ale umiera ze śmiechu. Bo na przykład odpaliłem jakąś grę, nawet ci nie powiem, jak to się nazywa, ale generalnie chodzi o to, że strzelanka kosmiczna. Tylko, że sterujesz bardzo mocno głową swoją, czyli musisz tam, gdzie spojrzysz, tam lecisz tak naprawdę. I tylko właśnie jakoś tam tymi panelami dotykowymi gira odpalasz rakietę, strzelaniesz. To jak musisz się kręcić naokoło i jakieś, wiesz, machać głową tu, tam, siam, owam, to jest tak śmieszna sprawa, bo Wii pokazało, że zabawy, bo inaczej tego się nie da nazwać, z machaniem kontrolerem mogą być interesujące. A technologia VR robi tobie coś takiego dziwnego z postrzeganiem, z tym, jak odbierasz dany tytuł. No bo ja Minecrafta wielkim fanem nigdy nie byłem. A w momencie, w tym, jak odpaliłem tego Minecrafta na tym girze i zacząłem łazić po tym świecie i wiesz, i wlazłem na górę, rozglądam się i widzę przepaść pod sobą i strach skoczyć, albo nagle idzie na mnie zombiak i generalnie już można oszaleć. Czy właśnie jak zacząłem się bawić jakimiś tam innymi pierdółkami, które są.
Czyli wiecie, jak nie będzie pewnego dnia codziennika, to po prostu kuldanie z wirtualnej rzeczywistości Minecrafta i buduje domki.
Ale wiesz, bo ja byłem naprawdę bardzo mocno sceptyczny, jeśli chodzi o technologię VR, a po zabawach, i to już nawet sporo się tym bawiłem, kilka wieczorów mnie na tym płynęło, a po zabawach z tym wersji bieda, no bo mówię, inaczej się to nie da nazwać. Jestem zaszokowany tym, jak fajny.
Ja nie wiem, czy właśnie Samsung 7 wraz z Gear VR nie jest lepszy, tak, nie jest lepszy niż Oculus Rift.
No powiem ci,
bo
że...
ja już o tym mówiłem, jak żeśmy rozmawiali, pamiętasz o Pixel Heaven, nie, w tym odcinku 350. To Oculus Rift nie zrobił na mnie wrażenia, a wręcz fakt, że w Oculus Rift, jak grasz na padzie i masz tą wirtualną rzeczywistość, że sterujesz głową, wprowadzi taką chorobę lokomocyjną, jaka jest, kiedy jedziesz samochodem, ale nie ty kierujesz, czyli nie masz wzroku na drodze, tylko jesteś gdzieś z tyłu, siedzisz, że masz takie uczucie po prostu mdłości. I czegoś to ja w ogóle nie czułem w Vive. Tak sobie myślę, że Gear VR jest na pewno, przynajmniej właśnie w tym zestawie z tym telefonem, czymś, co można powiedzieć, że jest świetnym, rewelacyjnym wprowadzeniem właśnie do wirtualnej rzeczywistości.
No, bo generalnie przez to, że on jest przenośny, to bardzo łatwo, jak wiesz, tu jacyś znajomi przychodzą, coś tam grilla, siedzimy, gadamy, to ja zacząłem testować to na znajomych. Po prostu zakładam na łeb i mówię, odpalam jakieś tam prezentacje te samsungowe, czy tam okulusowe właściwie bardziej. Czy wiesz, jakieś tam właśnie jazda kolejką górską, czy siedzenie na scenie w cyrku i tak dalej. I właściwie każdy, kto dostanie to na łeb, jest zachwycony w ten czy w inny sposób. Że wiesz, no, nie wiem, moja mama na przykład, która generalnie do technologii podchodzi na odległość kija, to jak odpaliłem jej jakiś tam właśnie pokaz cyrkowy, czyli po prostu film w 360 odpalony, to zaczęła się rozglądać, komentować, że ej, tu jakiś facet koło mnie siedzi, a tam z tyłu ktoś inny. I wiesz, no naprawdę robi to.
Nie, to jest rewelacja. Właśnie to uwielbiam w wirtualnej rzeczywistości, że ona potrafi czymś zaskoczyć.
To jest to,
i wiadomo,
to,
że nas mniej...
Czemu ty zawsze doceniałeś, lubiłeś technologię 3D? To tak naprawdę to właśnie wirtualna rzeczywistość robi to samo, tylko że bardziej, nie? Że to, co tobie się podobało w technologii 3D, teraz jest podkręcone na 12. No. Natomiast jak to pokazywałem znajomym, to jeden powiedział o czymś, to tak naprawdę jest genialne w swojej prostocie i może być... No bo my w naturalny sposób, myśląc o technologii VR, myślimy o grach. A tak naprawdę zastosowanie jest trochę szerzej.
Tak.
Wyobraź
tak.
sobie, że na meczu piłkarskim jest euro, więc jak najbardziej na czasie, czy już się skończyło.
Jesteś piłką.
Nie. Na jednym, w najlepszym miejscu w przysłowiowej loży VIP jest ustawiona kamerka 360, która nadaje na żywo. To już jest możliwe, bo już na Facebooku...
Znaczy, wiesz, co się nadają... na to nie zgodzi?
No, Polsat.
Nie, ci, którzy siedzą w tej loży.
Nie, no to wiesz, to jakoś tak zrobione, żebyś nie widział tych sąsiadów. Jakoś to... No ale i wyobraź sobie, że oglądasz mecz siedząc centralnie na widowni.
Znaczy, wiesz co?
Możesz kręcić głową, rozglądać się. A czy tak jak ty mówisz, że piłka to jest trochę zbyt szokujące, ale na przykład na czapce sędziego. Czy tam.
To już byłoby w ogóle bajka.
Zastanów się,
że
oglądasz mecz na żywo, siedząc na widowni, tak naprawdę siedząc u siebie w domu na kanapie.
Ja uwielbiam te filmy 360 na YouTubie, które są, nie wiem, jakieś spływy kajakowe. Albo jakiś, nie wiem, no, spływ Dunajcem bym sobie taki zrobił. Dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście. Przez to, że turystyka jest nie tyle, że droga, tylko mało przyjemna, dlatego że jest tak dużo ludzi wszędzie, że już nie ma takiego uroku tych miejsc. Więc będziesz w pewnym momencie mógł sobie podróżować tak naprawdę z domu. I będzie jeden koleś, który będzie transmitował właśnie z tej czapki 360 do miliona turystów.
No jeden z tych filmów właśnie samsungowych to jest z jakiejś w Alpach zjazd na snowboardzie z jakiejś bardzo wysokiej góry. To wiesz, to naprawdę
bajka.
Jest bajka i to jest, daje niesamowite wrażenia. A te gry, które są, no wiesz, to są przecież tak naprawdę proste zabawki, a robią niesamowite wrażenie. Więc
czyli
w momencie,
mówisz, że jednak technologia VR ci kupiła.
Jak pobawiłem się tym Gear VR-em i potem obejrzałem zwiastun i w Valkyria i pomyślałem sobie, że to będzie, jeżeli wiesz, ten zwiastun w połowie oddaje to, jakby to miało działać, czy jakby to miało wyglądać w rzeczywistości, to będzie po prostu szczękoopad taki totalny.
No będzie, no właśnie.
I rzecz
trzeba mieć komputery mocne.
No, i rzecz polega na tym, że technologia, która dla mnie była kompletnie zupełnie w ogóle mnie nie interesowała, nagle jeżeli PlayStation VR, a teraz ostatnio był jakiś event i tam trochę się pojawiło testów.
Ja słyszałem, że grafika może nie wyglądało super, ale gry były za to fajne.
Tak, bo no, wiesz, czy gry na Wii były prześliczne, czy były po prostu potwornie grywalne?
No właśnie o to chodzi. Jeśli uda im się wystylizować to tak, że nie będzie problemu, na przykład, nie wiem, kosztem jakiejś, nie wiem, super jakości tekstur i tak dalej, oni pójdą w to, żeby mieć, nie wiem, lepszy antaliasing, żeby te obiekty lepiej wyglądały, bo ja widziałem kilka dem technologicznych, które tak naprawdę były takie proste, że mógłbyś je odpalić na jakimś takim starym komputerze. A kwestia jest właśnie tego, żeby zrobić w tym wszystkim coś, co nie przyciągnie cię na 5 minut, tak jak demo technologiczne, tylko no, na parę godzin przynajmniej, nie? No. Więc, no nie, ja jestem generalnie pozytywnie nastawiony. Oczywiście finansowo jeszcze nie zastanawiałem się nad rozbudową mojego blaszaka, żeby tam wsadzić Oculusa czy Vive. Niemniej PlayStation VR cenowo wygląda na najbardziej atrakcyjny z tego zestawu,
VR,
więc zobaczymy.
Nie wiem, czy widziałeś, pojawiły się jakieś takie, oczywiście to tak zwani hashtag analitycy, ale...
Analitycy.
Tak, przewiduje się, że PlayStation VR wygra. Jakikolwiek pojedynek
no tak,
sprzętowy
no i zawsze to mówisz, tak wiesz.
Bo zakładając...
Ale jest jeden minus. No. Jest jeden minus PlayStation VR. Przez to, że to jest platforma związana z konsolą. Jeśli PlayStation VR nie będzie pozwalał odtwarzać płyt Blu-ray Adults Only VR, to przegra.
Ciebie tak, że ty sobie heheszki robisz, to jest, ja jestem...
Nie, jak 100%. Bo to jest Betamax VHS, Blu-ray HD, DVD.
Że w dosyć szybkim czasie od momentu, w którym PlayStation VR pojawi się w sklepach jako produkt już finalny, to nagle się okaże, że można go podłączyć do komputera i nagle się okaże, że Steam VR obsługuje PlayStation VR, nawet jeżeli nie oficjalnie, to przez jakieś sprytne, moderskie machnią, bo nie takie rzeczy już robili moderzy na PC-cie. I wtedy nagle na przykład dla takiego ciebie kupno PlayStation VR nabierze dodatkowego sensu, bo nie tylko będziesz mógł używać PS4, tylko za właśnie jakoś tam w cudzysłowie bieda wersję Oculusa czy Vive'a. Natomiast no, reasumując tam przedługą wypowiedź, naprawdę ja jestem absolutnie, jestem zadziwiony, bo się w ogóle tego kompletnie, w ogóle się tego nie spodziewałem, że mnie to chwyci i patrzę na PlayStation VR z bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli okaże się, że to jak ono jest sprzedawane będzie tak faktycznie, czyli te gry faktycznie będą działały, faktycznie będą dawały frajdę, nie będzie tak, że nagle okaże się, że muszę konsolę też zmienić, bo tylko moja PS4 sobie z tym nie radzi, albo że problemy z chorobą logotymacyjną są dużo większe niż teoretycznie ktokolwiek o tym pomyślał, bo odświeżanie, bo coś tam, no bo jednak w tym przypadku te sprzętowe ograniczenia mają znaczenie, to ja kupię PlayStation VR, czego bym się w ogóle nie spodziewał kompletnie, nigdy, absolutnie.
Tu jest akurat coś interesującego, dlatego że PlayStation VR może otworzyć zupełnie nową gałąź gier rozgrywki, że to nie będzie dodatek, który na przykład upiększa gry, że to nie będzie dodatek, który poprawia sterowanie w grach, tylko to będzie dodatek, który otwiera się zupełnie na inny gatunek, na inny rodzaj gier i to może mieć decydujące znaczenie. Ale a propos tak nie o grach, bo to już właśnie możemy chyba zamknąć ten taki growy... Kącik kulturalny, na szybciutko.
Kącik kulturalny.
Tylko nie mów o Grze o Tron.
Nie, bo ja Gry o Tron tego sezonu nie oglądałem.
Ja
uskutecznie tak zwany binge-watching Gry o Tron, czyli jak mi się zachce, to wtedy sobie obejrzę.
Nie oglądałem ostatniego odcinka, już to jest straszne.
Bo ty jesteś na bieżąco.
Jestem na bieżąco,
tak.
A cały problem z byciem na bieżąco polega na tym, że jeżeli z jednym odcinkiem przestajesz być na bieżąco, to ilość spoilerów, która z internetu się wylewa w każdym i tej... Bo jak w ogóle nie oglądasz, to pojawiają się te i tak naprawdę nie wiesz, czemu miałbyś się tym przejmować. A w momencie, w którym jesteś na bieżąco, ale masz spóźnienie, to wiesz, co tam się działo i wiesz, co ten jeden gif, co on może oznaczać, że o mój Boże. Assassin's Creed jest teraz.
Ale akurat chciałem powiedzieć, że czytałem książkę, to wiem, ale ja czytałem jedną książkę 100 lat temu, czy tam dwie, i już więcej nie pamiętam z tej historii, chociaż no, tam cały czas się coś ciekawego dzieje, rozumiem, że to jest super serial i wszyscy się nim ekscytują. Ja niestety nie mogę tego powiedzieć o Silicon Valley w sezonie trzecim, który mnie rozczarował, który był zbyt mało agresywny, zbyt mało niepolitycznie poprawny, przez co wydawało mi się, że to już był taki, że taki, doszliśmy do takiego momentu, gdzie odgrzewany jest kotlet. Ale a propos rzeczy, które kiedyś o nich wspominałem, ale nie miałem okazji do nich wrócić. Skończyłem Grim City Wilk, czyli tą książkę Jakuba Ćwieka, o której wspominałem kilka odcinków temu.
Fables, ten. Baśnie, tak. Rewrite.
Tak, taka mroczna wizja świata, taki kryminał noir osadzony w świecie, który jest mocno inspirowany światami baśni braci Grimm. I tam są postacie, wiesz, z tego i tam odniesienia są na przykład, że jest pewna rodzina, chyba tam się Lindbergów nazywa, czy coś takiego, gdzie jest rodzeństwo Hansel i Greta, o ile dobrze pamiętam, czyli Jerzy i Małgosia nasze. I tam jakieś słynne porwanie i tak dalej. Oczywiście to nie jest osią fabuły, tylko to kiedyś się wydarzyło, ale o tym się mówi, o tym się wspomina i naprawdę to świetnie zrobione, ale muszę przyznać, że jestem zaskoczony, jak dobrze językowo jest napisany w ogóle Wilk do Grim City. Oczywiście sama książka, ona się takim otwartym zakończeniem, sugerującym, że będą kolejne części, ale to nie jest zbiór opowiadań, to nie są jakieś takie, wiesz, jestem cool opowiadania, wiesz, o jakimś Lokim, półbogu, czy bogu, czy jakichś tam chłopcach z Frajny, tylko naprawdę świetny taki kryminał noir z mocnymi postaciami. No, czytało się to rewelacyjnie i muszę przyznać, że jak ktoś nie zna książek Jakuba Ćwieka, albo jak ktoś zna książki Jakuba Ćwieka, może i tak będzie zaskoczony, jak dobrą jest ta książka. I nie ma nic wspólnego z Fables, tak naprawdę, wiesz, tam nie ma żadnych zapożyczeń z fabuły i tak dalej. Przynajmniej ja nie odkryłem, więc nie można mówić w ogóle albo zarzucić jakiegokolwiek plagiatu, coś, co się tak jakby sugeruje, no nie? Takie pierwsza rzecz, która ci przychodzi na myśl, kto wydaje taką książkę w momencie, kiedy gry mają taką popularność i ten komiks też. A tutaj nie. Tutaj mamy coś, co jest samo w sobie bardzo interesujące. No ja żałuję, że to zakończenie, właśnie tak mówię, ono jest otwierające, że ta historia, widać, że ona będzie miała dalszy ciąg, bo ta historia kryminalna moim zdaniem nie została zamknięta, że tam nie ma rozwiązania zagadki takiego, jakiego byś oczekiwał po takim kryminale, bo zwykle jak czytasz kryminał, to jest zamknięta historia, to jest, nawet jeśli to jest jakaś, nie wiem, jakiś chandlerowski kryminał z Marlowem, no nie, czy Agatha Christie, Hercules Poirot, oni się pojawiają oczywiście, to jest kluczowa postać, to jest detektyw, który zawsze się pojawia w każdej historii, ale ona jest zamknięta od początku do końca. Tutaj wydaje mi się, że autor ma wizję na coś większego i no trochę mi brakowało właśnie tego domknięcia, ale naprawdę, Grim City Wilk, Jakub Ćwiek, bardzo polecam. A druga rzecz, to jest Dzień Niepodległości, Resurgence. Byłem w kinie. Wreszcie mi się udało. Nie byłem w dniu premiery, bo akat, no nie, no pracowałem i parę rzeczy wypadło. Ale oczywiście naczytałem się takich krótkich recenzji, wiesz, jak to się na Twitterze czy na Facebooku pojawiają, które totalnie odradzają.
Jak tam można?
A ja jestem zadowolony, tylko że to nie jest tak dobry film jak Pierwszy Dzień Niepodległości. Bo Pierwszy Dzień Niepodległości wydaje się, że udało mi się zrobić klasyka, dlatego że to był film, który był film science fiction, ale wiele elementów, tylko może się ocierało science fiction, albo one nie były science fiction, bo wiesz, były bardzo mocno osadzone na Ziemi, że się tak wyrażę. No i też Dzień Niepodległości, zresztą Roland Emmerich bardzo lubi filmy katastroficzne i tak jak takie filmy, jakie robił Irwin Allen, czyli ten od Płonącego Wieżowca i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, człowiek, który zawładnął w latach 70. Kinem katastroficznym. I tutaj to jest, prawda, w Dniu Niepodległości tym pierwszym. Masz fantastyczne eksplozje, zniszczone miasta, wiesz, kosmitów, no super to wygląda. I oprócz tego jednak jest jakaś tam historia. Historia ludzi. No naprawdę świetnie się to ogląda i tam jest jeden taki element, który został, pewnie wszyscy tutaj widzieli Dzień Niepodległości, więc to nie będzie spoiler. Końcówka filmu pierwszego. Cały czas mówię o pierwszym, dlatego że potrzebuję takiego wytłumaczenia, dlaczego mi się podoba i dlaczego mi się nie podoba Resurgence. Taki dysonans. Tam jest taka scena, która została wycięta po tym, jak zrobili próbną wersję filmu i pokazali ją jakieś tam testowej widowni. Końcówka filmu była taka, że bohater, którego gra Randy Quaid, jak pamiętasz, kończy się tym, że zacina mu się rakieta, czy tam zwolnienie rakiety w samolocie i on decyduje się wlecieć tym swoim samolotem, prawda, do tego, w ten promień, ten środek jakby tego statku kosmicznego obcych i go wysadzić i tak, wiesz, i zakończyć tam tą potyczkę właśnie w ten sposób, że jak poświęcić się. I w wersji pierwotnej było tak, że oni go nie, ze względu na jego historię, że on tam pije i tak dalej, to nie dopuścili go do tego, żeby on leciał tam F-14, czy jakie tam mieli samoloty, tylko on tym swoim dwupłatowcem tam zrobił tą akcję. I to oczywiście było fajne, śmieszne, no i tak dalej, ale to nie trzymało się kupy, to nie miało takiego sensu. Ktoś mądrze wyciął, to przerobił i dlatego ten film Dzień Niepodległości udało się tam do minimum sprowadzić te wszystkie idiotyczne motywy, jakby zminimalizować, że się tak wyrażę. Że tam jest element komediowy, ale on nie przekracza takiej granicy moim zdaniem śmieszności. Niestety to, co jest w Resurgence, czyli ten recycling postaci z pierwszej części filmu, no doprowadził do tego, że postać, którą gra słynny Data z Star Treka. Mhm. Nie wiem, jak się nazywa ten...
Nie mam pojęcia, ale wiem, mam aktora przed oczami, ale nie mam pojęcia, jak on się nazywa.
Tutaj no przesadzili troszeczkę, że go wskrzeszyli, bo to tak można to nazwać i to jest taki, to jest taka typowa komediowa postać, to jest taki comedic relief w całym tym, bo film jest poważny, zaczyna się od tego, że 20 lat po tym wielkim wydarzeniem, jakim było pokonanie najeźdźcy z kosmosu, no świętuje się, wiesz, kolejny raz Dzień Niepodległości, świat jest mocno zmieniony, nie przypomina naszych czasów, tylko obecnych, tylko jest bardzo futurystyczny, dlatego że wykorzystano tę technologię obcych, która na tych statkach była, no i między innymi pokonano grawitację, czyli jak masz helikoptery, to one wykorzystują jakieś takie silniki antygrawitacyjne, a nie śmigła, że na Księżycu masz bazę, na której buduje się systemy, które mają ewentualny kolejny atak kosmitów, przed takim atakiem nas obronić. I to jest wszystko świetnie zrobione. To jest taki futurystyczny świat, który odrodził się z popiołów, gdzie masz jeszcze na przykład w różnych miejscach na Ziemi takie wraki tych wielkich statków kosmicznych, coś jak w Bitwie o Jaku, widzisz tego Star Destroyera, z którego głównego bohaterka wyciąga jakieś tam elementy i tak dalej. Wiesz, to masz całe takie społeczności, które żyją z tego, właśnie jakichś lokalnych bandziorów, jakichś wataszków, którzy korzystają z tej broni, tych laserowych karabinów, tych obcych. No to jest świetnie zrobione. Jest naprawdę fajnie przedstawiony jest ten świat, który nie tylko podniósł się z kolan po tym tragicznym wydarzeniu, ale się zjednoczył, że wykorzystał tę technologię w pozytywny z tego znaczenia, bo to nie tylko do tych militarnych oczywiście, z tych militarnych względów to wszystko lepiej wygląda, ale w pewnym momencie no wydaje mi się, że poziom takich idiotycznych rzeczy, które są w tej filmie, może sprawić, że ludzie się odbiją od tego, szczególnie jeśli mają jakieś takie dobre zdanie o pierwszym filmie, bo jest zbyt wiele takich elementów, które sprawiają, że wiesz, możesz się walnąć w czoło, tak wiesz, dłonią. I to mi się nie podoba. Ale podoba mi się jednak właśnie to, że tworzą jakieś takie uniwersum. Że to już jest sugerowane i z tego, co słyszałem, gdzieś będą kolejne części.
No, bo to jest nie wiem, trylogia.
Aha, czyli to jest nowa trylogia, tak?
Znaczy duologia.
A, teraz jest dwóch i będzie trzeci. Tak. Trzeci. Aha. Więc ostatecznie powiem tak, że jeśli ktoś jest fanem Dnia Niepodległości...
Co tak naprawdę ciekawe jestem, czemu Dzień Niepodległości obrósł takim kultem.
Dla mnie to jest świetny film. Ja go uwielbiam. Ja uwielbiam te postacie, uwielbiam Willa Smitha. Tu oczywiście trochę to rozwiązali inaczej. O ile większość postaci jest, wiesz, tam jest ten Livingstone, nie, czyli postać, którą gra Jeff Goldblum, pojawia się prezydent, tylko tutaj już ma taką mniejszą rolę, bo on już nie jest prezydentem, ale jest człowiekiem, który przez te 20 lat cały czas był prześladowany przez tą wizję tego, że kosmici mogą powrócić, że to nie jest koniec. I tam się pojawia właśnie ta jego córeczka, która była mała, już jest duża. Wiesz, jakby właściwie wszystkie postacie, które mogli wziąć, oprócz Willa Smitha, to oni wzięli i wykorzystali ponownie.
Czy Will Smith się nie zgodził, czy...
Wiesz co, nie wiem, może Will Smith nie lubi grać w kontynuacjach, no, może czytał scenariusz i doszedł do wniosku, że jest idiotyczny.
Tak, Man in Black 3 obu tym teoriom przeczą. I
tak, musieli mu mocno posmarować.
Kretyński scenariusz mu nie przeszkadza.
No, to był okropny film. Nie wiem, tutaj wszystkie postacie, jak słowo daję, wszystkie postacie zostały zrecyklingowane, nawet te, które były uznane za zmarłe. Więc to jest ciekawe. Moim zdaniem nie było nic złego, nie byłoby nic złego, gdyby to zrobili w taki delikatny sposób. Tam jest na przykład bardzo delikatny cameo Roberta Logi, czyli jednego z tych generałów z poprzedniej części. On zmarł w tamtym roku. Więc nie wiem, jakby mi się udało, czy to w ogóle nie komputerowo nie zrobi, że tam jego twarz kryje, chociaż wątpię. Długo,
nie?
Ale
nie potrzebować aktorów wcale.
Tak.
Będą tylko dawali licencję na wykorzystanie swojej postaci.
I wystarczyło zrobić parę cameo, a oni postanowili, że wszystkie te postacie, nie, zrobimy taki fan favorite. I ja mam wrażenie, że przez to, że niektóre sceny są bardzo podobne do tego, co było w pierwszym Dniu Niepodległości i że mamy wykorzystanych tych samych aktorów, mamy jeszcze dorzucone pewne rzeczy, na przykład mamy tego watażkę takiego, który walczy dwoma maczetami i jako weteran walki z kosmitami wie, jak ich pokonać. Tak, że gdzie mają słaby punkt i tak dalej, i tak dalej. I on oczywiście leci z nimi na Księżyc i później na Ziemię gdzieś do jakiegoś tej bazy i no cały czas po prostu coś takiego absurdalnego się dzieje. Ale mi to nie przeszkadzało, bo ja się świetnie bawiłem. Ja lubię takie science fiction, gdzie wiem, że to nie jest film robiony na 100% na poważnie. Dużo tych scen tak odgrzali, że masz wrażenie, że to jest jak te Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Że masz recykling wątków, tych pomysłów, gdyby zdecydowali się zrezygnować właśnie, tak mówię, z tych wszystkich postaci, którym chcieli oddać, nie wiem, jakąś taką przyjemność zagrania w tej kontynuacji po 20 latach i zrobić to w jakiś inny sposób, mniej zabierający, powiedzmy, czasu antenowego, że tak się wyrażę, tym nowym postaciom, bo w ogóle pojawia się cała grupa nowych bohaterów. To jest takie oczywiste, no nie? Ale gdzieś tam wszystko w tych kliszach jest jakaś myśl, no nie, żeby zrobić ten fanserwis i wydaje mi się, że jeśli oni właśnie tak planują, że ten film jest tylko takim przyczynkiem do tego, żeby zrobić kolejny film science fiction, który przeniesie w ogóle, ja mi się wydaje, że to będzie bardzo ciekawa część, bo ona będzie totalnie science fiction, ona prawdopodobnie się na Ziemi nie będzie toczyła, no to będzie coś bardzo ciekawego, bo wątpię, żeby to się przerodziło w jakąś franczyzę typu Gwiezdne Wojny, ale mam wrażenie, że ktoś dał zielone światło temu filmowi właśnie na to, że zobaczyli, jak się fantastycznie sprzedają ostatnio filmy science fiction i jaki sukces osiągnęły Gwiezdne Wojny, wiesz, Przebudzenie Mocy. Że przecież Dzień Niepodległości jest jednym z tych takich najbardziej kasowych filmów.
Ale zwróć uwagę na to, że my się śmiejemy w grach, że mamy teraz generację remasterów i tak dalej, a jak spojrzysz na zapowiedzi filmów, Jumanji ma się pojawić, Jurassic Park, Dzień Niepodległości, wszystkie filmy, które w latach 90., w latach naszego dzieciństwa wychodziły jako, wiesz, i odniosły jakiś duży sukces kasowy, nagle wracają. No, dla mnie to, że Jumanji będzie miał remake, to jest jakaś kompletna abstrakcja, a wiesz, tych filmów teraz nic mi do głowy nie przychodzi, ale pamiętam, że widziałem takie zestawienie właśnie filmów, które wracają z lat tamtych i tego było naprawdę sporo.
No przecież Gwiezdne Wojny, Star Trek i te nowe, no to są wszystko rebooty.
Chociażby Gwiezdne Wojny.
No zobaczymy, no ja powiem tak, że ja się dobrze bawiłem na Resurgence, ale takiej totalnej odpowiedzialności za polecenie tego filmu, no niestety nie wziąć nie
ciekawe
mogę.
Ciekawe jestem, tak po prostu jestem ciekawy, czy w tym filmie, bo nawet nie pamiętam, czy to było jakoś w jedynce wytłumaczone, bo pamiętam, jak ten kosmita wyglądał w jedynce, to ciekawy jestem, czy gdzieś było w jakiś taki naturalny sposób pokazane, czemu on jest w stanie latać, używać tak rozbudowanej technologii. W sensie, wiesz, ci kosmici w jedynce to wyglądały jak takie kosmiczne kalmary wielkie trochę.
I nie, to nie ma sensu, absolutnie.
Jak to jest, że te kosmiczne kalmary budują dosłownie wielkie statki, które mają, ile mówiłeś, średnicy? 300 tysięcy?
No, 3000 kilometrów.
3000 kilometrów, 3000 kilometrów, wiesz, jak oni to robią niby?
W tym Resurgence jest nawiązanie do tego, że jeden z tych statków gdzieś tam został, no nie? I on wylądował nawet. I on coś robił. I nie chcę za bardzo mówić tutaj, żeby nie zdradzać, tak pewnie dużo zdradziłem z fabuły, opisałem pewne elementy, ale chodzi o to, że pojawia się też coś jeszcze, taki coś w rodzaju... To też my to znamy z gier, bo to jest tylko, że to trochę w innej formie, ale taki nie arbiter. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa. Ale taki coś a la Ghost na przykład w Destiny, czy w... Zapomniałem, jak to się nazywało w serii Halo. Tylko oczywiście tu jest troszeczkę to większe, no nie? Ale to jest taka kopalnia wiedzy, informacji na temat pewnych rzeczy. Na przykład ludzie dowiadują się bardziej szczegółowo, dlaczego ci obcy, wiesz, atakują Ziemię, co oni chcą od tej Ziemi i co wcześniej robili, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o tą technologię i tak dalej, to jest science fiction, w tym sensie, że musisz zawsze tak jakby wyłączyć mózg.
Mm-hmm. Tak.
Rozumiesz, że po prostu musisz wyłączyć mózg, żeby
się dobrze bawić.
Żeby nie, tak, bo to nie jest nic, co jesteś w stanie po prostu w jakikolwiek logiczny sposób wytłumaczyć. A w momencie, kiedy ktoś próbuje ci to wytłumaczyć na zasadzie, wiesz, tak jak się tłumaczyło właśnie, czy w Gwiezdnych Wojnach pewne rzeczy, czy ten, to dużo traci na tym, dlatego że to wytłumaczenie nigdy nie będzie w 100% zadowalające. No wiemy, że po prostu są wielcy obślizgły obcy, którzy wyglądają jak wielkie kalmary zamknięte w jakichś pancerzach, którzy po prostu z jakichś przyczyn nie lubią ziemian, mimo że jesteśmy takim pokojowym bytem. No i tyle, no. No. Jak mówię, no, czekam na tą trzecią część w takim razie z wypiekami na twarzy. I co, i masz coś jeszcze, Piotrze, takiego kącikowego, kulturowego do powiedzenia?
Ja jakiś film oglądałem, ale już nawet nie pamiętam, co to było, więc nie za bardzo. A z książek to ja dalej ambitnie przebijam się przez cyklik historyczny, ale po prostu po czwarty czy piąty nie będziemy o tym mówić, bo nic nowego nie
wiem. Jak wszystkie już przeczytasz książki Jacka Pikary, to zrobimy takie wielkie podsumowanie Inkwizytora. No i dobrze, no to fajnie, udało nam się nagrać w wakacje całkiem spory, fajny odcinek. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom się spodoba.
Oby.
Dziękuję ci tutaj serdecznie, Piotrze.
Dziękuję bardzo, jak zawsze.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, polecać odcinek na Facebooku, udostępniać, lubić na Twitterze i tak dalej, i tak dalej. Piotrka oczywiście codziennie przeczytacie i usłyszycie w codzienniku.
Tak jest.
Jeśli chcecie,
twoje źródło informacji.
Tak, i możecie wesprzeć Piotrka na Patronite, który założył tam konto, zanim to było modne.
To było modne dokładnie w lutym, tak, czy tam tak. W styczniu w ogóle.
Tak.
Nie należy do tak zwanej fali pogonciarzu.
Tak, a jak chcecie tam wesprzeć Fantasmagierię, to możecie PayPalem, ale to więcej szczegółów na scenie. Więc dzięki jeszcze raz, Piotrze.
Dzięki jeszcze raz.
I do usłyszenia za tydzień.
Grajcie Wiedźmina!
Zanim jeszcze wyłączycie odtwarzacze, chciałbym podziękować kilku osobom. Nie wrzucałem tego na początku odcinka, być może powinienem, a w każdym razie wymienię ich tylko z imienia, gdyż nie wszyscy sobie życzyli, bo bym podawał ich nazwiska. Więc serdecznie dziękuję za pomoc finansową w utrzymaniu Fantasmagierii Darkowi, Rafałowi, Pawłowi, Maćkowi, Karolowi, Marcinowi, drugiemu Maćkowi i Krzyśkowi. To, co zrobiliście, no naprawdę przerosło moje oczekiwania. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję jeszcze raz. I wszystkim tym, którzy nadal chcą wesprzeć Fantasmagierię, wszystkich tych, proszę o przesyłanie datków PayPalem na dachman@fantasmagieria.net. Jeśli preferujecie przelew, piszcie do mnie na ten adres i podam wam szczegóły, czy dachman@fantasmagieria.net. Oczywiście wszystko to znajdziecie w zakładce wsparcie na stronie www.fantasmagieria.net. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, serdeczne dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery.
nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot.